Dzień dobry, witam wszystkich. Słuchajcie, na siódmym tegorocznym spotkaniu pauzowego klubu książkowego w lipcu. Już jesteśmy w lipcu. Czas leci bardzo szybko, dla mnie bardzo szybko w tym roku. Długa odpowiedź, Anny Hogland, debiut. Jeden z nielicznych debiutów, który wydałam w pauzie, bo jak wiecie, zazwyczaj wydaję autorów już, no nie wiem, czy zasiedziałych, ale istniejących na rynkach swoich, a tym razem jednak postanowiłam, że ta książka bardzo dobrze pasuje do profilu pauzy. Jest też piękna, oryginalna okładka. Wydaje mi się, że na żywo wygląda jeszcze lepiej, bo jest matowe tutaj i widać tak, jakby ktoś pomalował naprawdę tę okładkę. Teraz powiecie, czy wam się podoba. No i tak, przekład Dobromiły Jankowskiej. Czy miałyście może okazję zobaczyć spotkanie z autorką na online?
Ja miałam.
Jakieś wrażenia opowiecie?
Ja dzisiaj też obejrzałam. No ja, mnie się te pytania niezbyt podobały. Tak jak się przygotowała ta autorka, ta prowadząca, to niezbyt mi się podobało, ale sama pisarka bardzo fajnie mówiła. I tłumaczka fajnie tłumaczyła.
Sabina, ty też widziałaś? Czy, nie wiem, czy ty mówiłaś teraz, że słuchałaś?
Tak, też miałam okazję wysłuchać. No, z zainteresowaniem. Byłam bardzo właśnie ciekawa, skąd pomysł, nie, na tą książkę. I bo moje odczucie jest takie, słuchajcie, jak ja ją czytałam, że to są historie, które mogłyby być spokojnie na jakiejś grupie wsparcia opowiadane, nie? Tak jakby pójść na grupę wsparcia i posłuchać różnych historii różnych osób, nie? Bo to są takie powyrywane, tutaj jest o tej dziewczynie, tu jest historia tej dziewczyny, nie? Tak sobie pomyślałam, kurczę, ciekawe, czy autorka nie, no na przykład nie miała doświadczenia, ona tam aż tak się nie wgłębiała, nie? Jakiegoś takiego terapeutycznego. Ona chyba sama mówiła, że ma wykształcenie bardziej w tym kierunku, nie? Że chyba się jakoś szkoliła. Mogę się mylić, ale chyba mówiła, że jakoś tak zdobywała wiedzę w tym kierunku, nie? Żeby móc pomagać takim osobom po stracie.
Tak, no i też ona jest terapeutką, nie?
Tak.
Jest.
Jest. Mi się też na przykład podobało też to, co wokół książki, na przykład te właśnie pytania, dlaczego nie używamy słów na przykład śmierć, prawda, tylko używamy tego słowa strata, to myślę, że takie było dla mnie właśnie ciekawe akurat w tym spotkaniu. Byłam ciekawa właśnie, co ona na to, jak ona to widzi, nie?
I też mnie zaciekawiło to, tam był ten fragment, gdzie była mowa o tym, że w Stanach rzeczywiście tak jest, że się w ogóle nie mówi nikomu o tych wczesnych ciążach, bo jest takie założenie, że właściwie założenie, to nie myśli się o tym w kategoriach, że rzadko się zdarza strata ciąży wczesna, tylko że raczej to jest powszechne i że po prostu nikomu nie mówimy. I to mnie bardzo zaciekawiło, bo ona tam mówiła właśnie na spotkaniu o tym, jak bardzo chciała się podzielić tą informacją z kimś bliskim i że, ale tego nie robiła. A przecież w Polsce, nie wiem jak jest teraz, bo jakoś się nie interesowałam ostatnio prawami pracowniczymi, ale było do pewnego momentu tak, że można było zwolnić kobietę w ciąży na początku ciąży i też w związku z tym się nie mówiło. I też pomyślałam.
Mnie też zaciekawiła ta jej odpowiedź, bo ona powiedziała, że i w sumie myślę, że jest dużo w tym prawdy, że często kobiety nie mówią o tym, że są w tak wczesnej ciąży, bo dbają o uczucia innych, albo nie mówią o tej stracie, bo dbają o innych, nie? Że jakoś są przyzwyczajone do tego, że one gdzieś są z boku i dbają o to, jak inni zareagują w takiej sytuacji, że chyba boją się, że ludziom będzie trudno z tym, nie? Także to takie bardzo trafne według mnie było.
Tak, nie będą wiedzieli, jak zareagować, co powiedzieć, tak? Zresztą sama pamiętam rozmowę o tym, czy w tej sytuacji można wysłać komuś kwiaty na przykład. Pamiętam, byłam w takiej sytuacji, kiedy znajoma z pracy poroniła i no i właśnie była dyskusja, tak, czy możemy jej wysłać kwiaty do szpitala, czy się nie wysyła kwiatów do szpitala, jeżeli to jest taka sytuacja, no nie, wysyła się tylko jak się urodzi, jak się nie urodziło, to nie wypada wysyłać i tak dalej. Była cała dyskusja na ten temat, ale to też nie było takie oczywiste. Natomiast no tak, to też było ciekawe właśnie dla mnie to, co ona powiedziała, że no, że cały czas może to jest takie nasze właśnie kobiece, że myślimy ciągle o tych innych ludziach, tak? Nie o tym, jak my się czujemy, jak my się możemy poczuć w danej sytuacji, tylko co ktoś powie, czy będzie wiedział, jak zareagować, czy poczuje się niezręcznie, jak się dowie, że nic nie wyszło z tej ciąży i tak dalej. Także tak.
Ja tego tak nie odebrałam, bo ja się spotkałam z tym, że się nie mówi o tej ciąży tamte 12 tygodnia, nawet jak ja byłam sama w ciąży, to takie przekonanie panowało, czy nie, w Niemczech, czy w Polsce, ale ja to odebrałam raczej tak, że gdyby tą ciążę straciła, żebym nie musiała potem innym mówić, ale nie dlatego, że z troski o innych, tylko z troski o siebie, bo to jest nieprzyjemna wiadomość, żeby mówić, że tu jestem, a potem nagle mówić, że jednak nie. I ja to z tej strony raczej bardziej widzę. Oczywiście, że my mamy takie podejście, żeby innych nie zranić, ale tutaj akurat bym tego nie dorabiała tak bardzo do tego, że raczej jest bardziej z niezręczności, nie? I po to od razu całe tam maszynerię i kołowrotek, że ja tu wciąż, że wszyscy się jedzą, już myślą, kiedy termin, pytają się, jak się czujesz, a potem nagle nie. I żeby po prostu nie być potem konfrontowany z tymi pytaniami od ludzi, a jak się tam dalej czujesz w tej ciąży, a już jej nie mam.
No tak, to też, oczywiście. Oczywiście, no, natomiast...
Może frustrujące, jak niektórzy już wysyłają na dzień dobry, na Facebooka na przykład wrzucają USG, nie, z fasolką, no, a potem się okazuje, że fasolki już nie ma, no i to też potem kasowanie tych zdjęć i... No to jest bardzo niezręczna sytuacja, ale właśnie też spotykam się wśród znajomych, że właśnie oni zwlekają tą informację ze względu na to, żeby potem nie informować o stracie, nie? I to nie jest ze względu na własny komfort, nie jest ze względu na to, żeby komuś tłumaczyć, że ktoś się źle poczuł, ale właśnie, że no jednak jak jeszcze po tych 3-4 miesiącach ciąży się dalej trzyma i zaczyna być widoczna, no to można wtedy faktycznie powiedzieć.
Ja myślę, że w Stanach to jest też tak, że w ogóle nie mówimy o różnych niemiłych rzeczach, tak? Znaczy jakby to jest takie, myślę, że jeszcze mocniej niż u nas zakorzenione poczucie, że złych wiadomości się nie przekazuje, tak? To jest to, co jak się czujesz, I'm fine, tak? Wszystko jest super zawsze i to jest też takie przedłużenie tego, wydaje mi się, i to, co, o czym właśnie autorka mówiła podczas tego spotkania, że ludzie w ogóle nie wiedzą, w ogóle jak się zachować, tak? No bo o złych wiadomościach się raczej nie mówi. Natomiast ta książka jest bardzo osobista i ona też wspominała podczas spotkania, że dotyczy też jej, że w jakimś stopniu ta bohaterka, która się zresztą nazywa Anna, jest nią i ma te jej doświadczenia, przeżywa jej doświadczenia.
Ona tak fajnie powiedziała, że nie zmieniła specjalnie imienia, bo to będzie oczywiste, że w jakiś sposób ta bohaterka ma dużo wspólnego z nią, więc żeby tam nie mistyfikować na siłę, bo wiadomo, że nie jest identyczna, coś tam pozmieniała, ale żeby nie mistyfikować na siłę, no to zostawiła to imię. I to mi się wydaje, że to jest fajny zabieg, żeby tak nie tworzyć jakiejś takiej otoczki, że nie, to jest wcale nie ja, tam tylko jest 5% moich doświadczeń, nie, jest dużo jej doświadczeń, chociaż ona sama powiedziała w wywiadzie, że ona straciła 2 ciąże i teraz ma córkę. 3-letnią, tak. Więc tam są różnice. Nam nie mówiła o swojej rodzinie na przykład, czy o siostrze, czy też tam jest ta wada, jak ona straciła, też nie mówiła, ale dała tak bardzo mocno zrozumienia, że tam jest dużo z niej, nie? To fajnie, nie?
Tak, no i takie zawalowane, tak jak jest, tak jak zawsze mówimy, ja zawsze powtarzam, że są prawdziwe jakby wątki w tych wszystkich opowieściach i tak jak chyba wspominałam, jak rozmawialiśmy o Komodo, że właśnie siostra Davida Vana ma też bliźniaki, tylko dziewczynki, a nie chłopców, tak? Czyli jest jakaś tam nutka prawdy, nie nutka, tylko jak to powiedzieć, nie nutka prawdy, tylko
element.
Ziarnko prawdy, element, tak, dokładnie w tym. I tutaj jest dokładnie to samo. Dla mnie to była taka opowieść o tym, jak kobiety też ze sobą rozmawiają, jak sobie opowiadają te historie. Nie wiem, czy miałeś jeszcze takie wrażenie, czytając, że to jest takie są opowieści, które jakoś tam każda z nas być może kiedyś słyszała w rozmowie z bliższą albo dalszą koleżanką, przyjaciółką, znajomą kobietą.
Znaczy na pewno tak, tylko że dla mnie taki wniosek, żeby wysnuć, że jakie ważne jest wsparcie innych kobiet i opowiadanie sobie jest takie trochę trywialne, no bo to jest oczywiste. Ja na przykład jestem już od 2004 roku w jednej tej samej grupie, że tak powiem, wsparcia. Poznałyśmy się, jak chciałyśmy zajść w ciążę i od tego czasu cały czas utrzymujemy kontakt. Parę osób się wykruszyło, ale chyba nas jest 11 i dzielimy się tymi swoimi doświadczeniami do dziś. No, dzieci już są pełnoletnie niektóre. I to jest właśnie bardzo podobne w tej książce, to opowiadanie historii, no bo któraś tam może straciła, któraś miała chore dziecko, któraś jakąś ciążę pozamandziczną. Różne takie rzeczy się ludziom zdarzają, czy nie wiem, jakieś choroby w rodzinie, czy inne, czy nasze. I to, że można wysłuchać innych opowieści, daje relację do własnej historii. I to jest takie, no wydaje mi się, że to jest takie trywialne, bo to wiadomo, że tak jest. Ale tak jest, ale to pomaga, że jak ja usłyszę, że ktoś inny ma źle, to nie, że cieszę się, że ma źle, tylko rozumiem, okej, nie jestem sama z tym, że każdy ma jakąś swoją cholerę w życiu, nie jakiś problem, albo jakby powiedzieć po katolicku, niesie swój krzyż, nie?
Tak, i chyba mężczyźni tak nie rozmawiają ze sobą, jednak to jest specyfika kobiet, prawda? Nie wiem, no nie jestem mężczyzną, więc może nie będę tutaj wyrokować, ale z moich doświadczeń, z moich obserwacji wynika, że kobiety się bardzo często właśnie dzielą bardzo osobistymi rzeczami, nawet z mniej bliskimi sobie osobami o wiele łatwiej, prawda? I właśnie opowiadają te historie życia.
Mężczyźni rozmawiają inaczej. Oni też w jakiś sposób kanalizują swoje doświadczenia, ale oni inaczej rozmawiają. Z tego, co na przykład widzę, jak mi mąż opowiada o problemach swoich kolegów, to ja widzę, że oni inny sposób to sobie przekazują. Przynajmniej na moim jednostkowym przykładzie. To nie jest żaden, to jest tylko taki jeden dowód anegdotyczny.
A jak wam się w ogóle podobała książka? Bo Ania chyba widzę tak bez wielkiego entuzjazmu. Tak odczułam teraz.
Nie, mi się bardzo podobała. Ja jestem, to wchodzi w moje top 3 pauzy. W moje
dobrze. To dobrze, bo ja myślałam o drugiej Ani, że Ania Bittner chyba nie zachwycona.
Nie, tutaj... mi się też bardzo podobała. Tak, ja przeczytałam chyba 3 dni, albo nawet szybciej. Nie, siadłam, czytam 25% danym razem, od razu, do nocy. Potem musiałam trochę przerwać, ale bardzo mi się podobała, bo lubię właśnie takie historie o kobietach, ich doświadczeniach. I podobało mi się, że jest właśnie o ciążach, bo nie wiem, bo jak się mnie było w samemu wciąż, to się to o tym chętnie też czyta, nie?
No mnie uratowała bezsenną noc, bo miałam jakąś taką noc, co nie mógł, to jest pełną, której nie mogłam spać, a nie chciałam zapalać światła, więc na 3 dni poświetlane i naprawdę na dobrą godzinę, no też chyba 1/4 przeczytałam spokojnie jednym tchem. I przede wszystkim właśnie to się świetnie czyta. To się tak po prostu wciąga, angażuje czytelnika. I bardzo mi się podobała kompozycja tej książki, taka szkatułkowa, można powiedzieć, że po prostu jeden rozdział, najpierw opowieść o siostrze, potem ona do tej koleżance z jogi, potem było o niej, potem jeszcze było o jednej tam dziewczynie spotkanej w barze. I tak właśnie czekałam, co będzie w kolejnym rozdziale, jaką jeszcze historię można wymyślić wokół tego tematu. Chociaż powiem szczerze, że od liczby ciąż i poronień i tych doświadczeń tutaj to mi się aż w głowie kręciło. Chyba nie czytałam nigdy książki tak po prostu nasączonej tym tematem, można nasączonej, wręcz po prostu wypełnionej tym tematem, gdzie co chwilę na przemiennik, która ich zachodziła w ciąży albo która ich poroniła i właściwie potem w pewnym momencie ta poroniła, ta zaszła, ta znowu zaszła i jest szczęśliwa, ta znowu poroniła i to... A że po prostu za dużo tego było, ale jakby nie mówię tutaj za dużo w sensie takim negatywnym, że przesadziła autorka i tak dalej, absolutnie nie. Po prostu no, dla mnie to było tak, no, że tak złapać oddech, nie, że się w tym nie pogubić i no i tak właśnie nadążyć, nie, żeby po prostu wszystkie te dramaty, które tam i radości, tak, żeby po prostu wszystkie z bohaterkami odpowiednio przeżyć, więc naprawdę bardzo dobrze się czyta. I mimo swojego ciężkiego tematu mam wrażenie, że to jest dosyć lekka książka. Taka dzienna z tych lżejszych dni. No właśnie ja nie miałam takiego poczucia przygnębienia, czy żeby mnie wzruszyła i tak dalej. Po prostu to jest niesamowite, jak kobiety potrafią ze sobą rozmawiać. I właśnie mam wrażenie jeszcze, że to są właśnie takie historie, które można opowiadać tylko innym kobietom. Bo opowiadanie innym mężczyznom to jest tak dla nich inne doświadczenie i zresztą to trochę widać też w tych opisach, jak ta protagonistka potem, jak mąż się zachowywał przy poronieniu, tak? I tak niby chciał ją wspierać, ale tak do końca nie wiedział jak, no i co miała potem podjąć tą decyzję, że musi wyjechać, tak? Mimo, że mieli razem przeżywać tą żałobę, to ona podjęła tą decyzję, że musi jednak odejść, bo to jednak to nie, jego doświadczenie nie jest to samo, to doświadczenie, jak by nie miała inna kobieta o podobnym doświadczeniu.
Tak, ta konstrukcja jest bardzo fajna i też bardzo ciekawy jest ten wątek matki, prawda? Bo też jeszcze oprócz tych wszystkich jakby współczesnych kobiet dochodzi wątek tej matki.
No i, tak, właśnie, no.
Prawda? Retrospekcja, także. No i też sztuczne zapłodnienia też się przewijają, tak? In vitro i tak dalej. Także.
No ale dobrze. Też przewija się w ogóle sam problem relacji, na przykład Margot i Elizabeth, jak one nawiązują tą relację i jak ta przyjaźń kobieca, jaka ona jest, kiedy można się z czymś podzielić, kiedy nie. Już abstrahując właśnie od ciąży i poronienia i tych tematów, sam ten problem relacji, kiedy... No na przykład ta Corey chyba, ta z jogi, tak bardzo szybko opowiedziała i powiedziała, ona opowiada tylko o obcym. A ta przyjaciółka, ta Elizabeth jakoś w ogóle nie opowiadała o tych swoich przejściach, tej Margot. Mimo, że się tak bardzo przyjaźniły i się jakby tak polubiły od razu. To jest takie bardzo ciekawe, jaki poziom intymności, kto musi dojść i w jaki sposób to się rozwija. Bo jeszcze tam była ta historia przez Elizabeth, kolejna, nie? Więc tych było dużo. Ja muszę przyznać, że na początku, przez pierwsze, nie wiem, może 3-4% nie umiałam się zorientować w tej narracji, kto, gdzie, jak, co. Dopiero jak weszłam to potem, ale na początku mówię, coś mi tu nie pasuje, nie wiem o co chodzi.
Ja miałam to samo, jak czytałam po raz pierwszy, zanim kupiłam prawa, i chciałam zdecydować, czy kupić, to się pogubiłam. W ogóle jak już się zaczęła ta opowieść właśnie tej Corey i jogi, to w ogóle na początku nie załapałam, że to jest cały czas ta sama bohaterka też, tak? Myślałam, że to są jakieś dwie nowe osoby, które są na tej jodze, więc musiałam wrócić, zaczęłam od początku, bo miałam takie poczucie właśnie, że pogubiłam te bohaterki, ale później mi się to bardzo spodobało właśnie, bo trzeba się skupić na nich, bo każda ma swoją historię, prawda? I to jest istotne, żeby pamiętać, która ma którą i jaką. I też wątek tych sióstr, że jest przyjaźń, miłość pomiędzy siostrami, która też może być różna. I przecież Margot tak naprawdę czuje się bliżej, woli, można powiedzieć, że woli tą Elizabeth, tak? Jest z nią bliżej, bardziej związana niż z własną siostrą. A z kolei Anna czuje taką zazdrość, trochę ukłucie zazdrości, że Margot się zwierza komuś innemu, tak?
Bardzo... I potem to się powtarza, te siostry się powtarzają też Corey i jej siostry zostawione przez matkę i ojca, nie? I ten chłopak
między nimi. Straszna historia w ogóle z tymi dziećmi też zostawionymi, prawda? Przez tych rodziców, znaczy zostawionymi przez ojca, bo matka nie żyje, natomiast też wcześniej tam robiła różne, no powiedzmy, mało odpowiedzialne rzeczy, bo też wyjeżdżała i je zostawiała sama. Straszna historia. No i potem na końcu Ellen i George, nie? Nie lubię używać określenia porąbani wobec swoich bohaterów.
Ale też ta relacja między Marisol i Ellen, nie? Też jest jakąś wersją kobiecej relacji, bo dla Marisol był tam podtekst seksualny. I też jakiś inna wersja kobiecych relacji się tutaj pojawia.
Tak, no taka fascynacja też, prawda? Chociaż ciekawe jest, że natychmiast mija ta fascynacja w momencie, kiedy to dziecko się rodzi. To też mnie zaciekawiło, jak to jest powiedziane. No dobrze, a Ania P., coś dodasz jeszcze o swoim entuzjazmie, bo mówiłaś, że ci się bardzo podobało?
Podobała, nie spodziewałam się, że mi się tak spodoba. No nie mam doświadczeń macierzyństwa, jedynie bycia macochą. Więc no trochę może jakiś fragment mam w każdym razie, więc nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że mi się aż tak spodoba, a bardzo mi się podobało, bo właśnie ze względu na tą różnorodność tych kobiecych relacji, tak, na to przedstawienie, jak kobiety ze sobą rozmawiają, jak zawiązują te relacje, jak różne są te relacje, jak ważne to jest dla w ogóle bycia, funkcjonowania, i w ogóle o kobiecości, tak, bo tam było dużo takich trafnych bardzo spostrzeżeń dotyczących właśnie bycia kobietą, no i dużo ważnych tematów, tak, no też prawo wyboru, tak, w przypadku tak, no bo temat aborcji też się pojawił, wiadomo, I no, dużo ważnych kobiecych tematów, fajnie napisanych. Już zresztą nawet pisałam Miłce, że super tłumaczenie, no bo czytało się to naprawdę. To jest książka z gatunku, sama się czyta, według mnie. Tak jak Ania mówi, że się nie mogła oderwać, tak, już czytała naraz bardzo dużo. Ja może nie miałam takiej możliwości, żeby dużo naraz czytać, ale też naprawdę jak już czytałam, to pochłaniała mnie ta książka bardzo. No więc bardzo, bardzo mi się podoba. I nie spodziewałam się, że naprawdę aż tak, bo na początku myślałam, że o matko, to będzie takie gadanie, takie, jakby to powiedzieć, no nie wiem, nie myślałam, że aż tyle w tej książce znajdę, tak, przyznam szczerze. Właśnie w kontekście tego, że no powiedzmy doświadczenie macierzyństwa jest mi obce, ale no bardzo, bardzo mi się podobała i myślę, że tak jak Kasia powiedziała, to jest taka, no jednak mimo wszystko, może nie wiem, czy lekka książka, ale no na pewno łatwiejsza w odbiorze niż niektóre książki, o których rozmawiamy, tak? I przy tym, nie lubię też tego określenia, ale uważam, że ta książka jest mega czuła, czułość, to jest słowo, którą bym ją, chociaż no nie bardzo może, mówię, nie przepadam za tym określeniem, ale tak właśnie jak skończyłam ją czytać, to było to, co mi przyszło do głowy, tak sobie z nią siedziałam i tak stwierdziłam, że tak fajnie być kobietą, no fajnie, fajną książkę przeczytałam o siostrzeństwie, o kobiecości, o kobietach, fajnie, po prostu, naprawdę no, bardzo.
To jest, widzisz, słuszna uwaga o tej czułości, bo one nie oceniają się nawzajem, prawda, te bohaterki.
Ja tak, mi się wydaje, że tu widać, że to terapeutka pisała, która ma to zrozumienie dla każdego losu. I to tu wychodzi właśnie w tym zrozumieniu, akceptacji i nieocenianiu, nie?
I ciekawości też, prawda? Jaka jest historia tych wszystkich osób. Ale Aniu P., to co mówisz a propos tego, że nie jesteś mamą, właśnie Miłka, która też nie jest mamą, czyli tłumaczka, też mi mówiła, że niesamowicie jakoś tak ją poruszyła ta książka, że była dla niej bardzo ważna, chociaż właśnie też nie ma tego osobistego doświadczenia. W ogóle Miłka was wszystkich bardzo pozdrawia, wszystkie, dzisiaj same panie, bardzo nas wszystkie pozdrawia, was wszystkie pozdrawia i powiedziała, żeby pisać, jeżeli macie jakieś pytania, to no to w grupie, żeby je później pod tym postem zadać i ona chętnie odpisze, jak tylko będzie miała zasięg. Także jak macie jakieś pytania, to do Miłki, to zapraszam. Sylwia, ty masz ochotę nam coś powiedzieć o swoich wrażeniach?
Tutaj nie ma mężczyzny, którego może bronić.
Nie, ale jakoś bardzo czekałam na tę rozmowę dzisiaj, bo bardzo dużo myślałam o tej książce po przeczytaniu, ale jest mi bardzo trudno jakoś sformułować myśli i w ogóle wypowiedzieć się. I myślę, że może właśnie ta książka ma taki efekt, nie? Może mieć taki efekt na kobiety, bo w jakimś sensie każda z nas może odnaleźć się w którejś z tych ról, czy jako matka, czy jako kobieta starająca się o bycie matką, czy jako siostra, czy jako osoba towarzysząca innym kobietom w tych zmaganiach. I myślę, że tych historii był taki cały przekrój, nie? Mieliśmy po prostu od nastoletniej ciąży po menopauzę, czyli całą taką kobiecość. I w którymś momencie myślę, że każdy ma jakiś taki fragment, który gdzieś tam najmocniej z nią rezonował. Także tu Anita też muszę powiedzieć, że też miałam taki fragment, który akurat jechałam samochodem jako pasażerka i się popłakałam. I na początku muszę przyznać, ta książka mnie troszkę irytowała właśnie przez to, co Katarzyna powiedziała, że ta konstrukcja właśnie szkatułkowa wydała mi się trochę zbyt męcząca właśnie, że tak, ja lubię takie historie intymne i jak zaczęło się opowieść o siostrach, to miałam nadzieję, że właśnie tak wejdziemy w tą relację, że tylko na tym się będę mogła skupić. I nagle tych postaci się zaczęło robić za dużo i za dużo uwagi to wymagało, żeby to jakoś śledzić i byłam taka zirytowana trochę na autorkę, że jakby zmarnowała mnóstwo historii, że mogła z tego zrobić dwie, trzy powieści, tak? Myślę, po co ona tak w ogóle tutaj i po co te niektóre historie mają aż taki wysoki stopień szczegółowości, nie? Na przykład tam jak opowiada Elizabeth o swoim życiu, dlaczego my musimy znać aż takie szczegóły z jej czasu high school nawet i tego pierwszego małżeństwa. Później w tej ostatniej historii tak samo, dlaczego my musimy aż wchodzić w kryzysy twórcze tego malarza. To wydawało mi się za dużo tego i tak nie wiedziałam, po co to się dzieje, nie? I prawdę mówiąc, dopiero jak zamknęłam książkę, jak ją skończyłam w takim ulewnym deszczu właśnie, to dopiero wtedy zrozumiałam, że ten tytuł tej książki również, tak? Ta długa odpowiedź, że to jest właśnie tak, że we wszystkich sprawach dotyczących kobiecości, płodności, bycia kobietą, nie ma w tym nic prostego. Nie ma w tym nic prostego, nie ma żadna z nas, nie ma żadnej krótkiej, prostej odpowiedzi. I to właśnie, dlatego właśnie ten tytuł jest taki i dlatego te historie właśnie są takie, jakby to wszystko, co się nam wydarza, nie bierze się znikąd, nie? I dopiero jak zamknęłam tą książkę, to odczułam, że nie mogę powiedzieć, że ona mi się podobała, ale ona jest nieprawdopodobnie ważna, wydaje mi się. I chyba w jakimś felietonach czy w wywiadach, które później dam z autorką, troszkę czytałam, ona też podkreśla to, jak bardzo to było autobiograficzne, tam ona też jedno było, chyba przeżyła jedno poronienie, ale też właśnie miała tą aborcję ze względu na wadę płodu. Ale też wspomina o tym i myślę, że to jest niezwykle ważne, że ta książka chyba została wydana kilka dni przed tym, jak zostało zniesione to prawo Roe and Wade w Stanach, które po prostu zniosło legalną aborcję i bezpieczną w Stanach. I to jest też ciekawe, że rozmawiamy dzisiaj, kiedy kilka dni temu w Polsce miała też miejsce ta sytuacja tej kobiety, która po zażyciu tabletki trafiła do szpitala i została zniszczona przez policję i zdradzona przez własną lekarkę, więc wydaje mi się, że ta książka i tego typu właśnie literatura jest dzisiaj nam niezmiernie na czasie i to robi piorunujące wrażenie. I ja nie wiem, może wy znacie, ale ja nie znam drugiej takiej współczesnej powieści, która by tak nieprawdopodobnie blisko była osoby, która właśnie jest w momencie podejmowania i przechodzenia przez decyzję i sam proces aborcji chorego dziecka. I ten fragment był absolutnie moim zdaniem powalający.
To był właśnie ten fragment, kiedy ryczałam, bo po prostu to w ogóle niewyobrażalna sytuacja dla mnie i tak sobie myślałam, później jak ta Anna myśli o tej swojej siostrze, że to ja powinnam mieć jej zdrowe dziecko, a ona chore, bo już ma jedno zdrowe, to pierwsze, tak, że jakby to nie jest niesprawiedliwe. Natomiast pomyślałam sobie, jak ciężka musi być taka sytuacja, którą przeszła właśnie ta matka ich, że już jest jedno dziecko zdrowe i wiemy, że to drugie, które czujemy w brzuchu, musi zginąć, tak? Znaczy to był ten moment, kiedy to sobie wyobraziłam, który mnie absolutnie przerósł. Po prostu się poryczałam, przypominając sobie, może, znaczy na pewno to związane z moimi doświadczeniami, tak? Że pamiętam, jak czułam moje dziecko w brzuchu, tak? Jakie to było uczucie wspaniałe i jak czekałam na niego i tak dalej. No i podjęcie takiej decyzji po prostu no straszne, strasznie ciężkie było dla mnie czytanie o tym. Ale faktycznie nie przypominam sobie książki, która by o tym wspominała. Tak jak mówisz, Sylwio, nie kojarzę ani polskiej, ani zagranicznej. I też a propos tego, co mówiłaś o tym momencie, kiedy ta książka się ukazała w Stanach i że u nas była ta sytuacja właśnie z pigułkami, no to też myślałam o tych kobietach, które zmarły w Polsce wcześniej. Tak, właśnie na skutek tego, że dziecko obumarło, nie było zdolne do życia i no niestety to jest ciężkie bardzo.
tego by mi bardziej zależało, żeby do świadomości poszło rozróżnienie między aborcją a terminacją ciąży. Wydaje mi się, że to byłoby takie rozwiązanie, które by sprawiło, że terminacja ciąży jest po prostu no, w wyniku przesłanek medycznych, tak, od marki płodu i tak dalej. Aborcja, powiedzmy, że pozostawimy to w gestii dowolnej decyzji kobiety, kiedy powiedzmy nie ma przesłanek medycznych, żeby dokonać tego zabiegu, nie? Czyli po prostu jest to rzecz jakby decydująca przez kobietę, która nie wiem, nie chce mieć dzieci albo przyczyn społecznych i tak dalej, nie? Żeby na gruncie, wydaje mi się, że na gruncie Polski to rozróżnienie tych właśnie po to, żeby lekarze się nie bali, dokonywać terminacji ciąży właśnie w przypadku właśnie tych, których właśnie umierają kobiety, właśnie żeby to rozróżnienie prawne było i też żeby tak się otarło społecznie, bo wydaje mi się, że to są dwa różne terminy, powinno się to sobie do dwóch różnych sytuacji i no i myślę, że na porządku prawnym jakby to się udało zrobić to przynajmniej połowę mniej, znaczy mówię ta połowa tam nie tak ściśle, nie, ale po prostu sporo część można byłoby tych problemów rozwiązać, tak, gdyby po prostu nie utożsamiano aborcji, to jest terminacją ciąży. Myślę, że na chwilę obecną, biorąc pod uwagę, jaką mamy sytuację w Polsce, to jest jedynie rzecz, co możemy jakoś tak próbować, choćby w rozmowach o tym, jakoś tak próbować to wyróżnić, żeby ta świadomość wyrosła, że po prostu może faktycznie mieli tą świadomość tego rozróżnienia, że są dwie różne sytuacje. Natomiast tą książką mi się kojarzyła taki thriller, domestic noir, Sroka. Nie doczytałam, bo z różnych tam powodów mi się nie podobała. Ale faktycznie wiele takich sytuacji, tej książki nawet miałam, łącznie z tym, jak bohaterka idzie na jogę i poznaje inną kobietę, która też jakby ćwiczy tą jogę. Tylko, że tam jest taka sytuacja, że to jest ta druga kobieta poznana, ona udaje, że jest w ciąży. I nawet zastanawiałam się, na ile tutaj na tej jodze ona jest rzeczywiście w ciąży, a na ile po prostu udaje kogoś. No i w tej sprawce jest taka sytuacja, że po prostu jest współlokatorką tej protagonistki, no i potem w ogóle wychodzi, że jest rzeczywistą partnerką tej bohaterki i po prostu bohaterka tak naprawdę została tutaj wrobiona w surogatkę, więc mamy też łącznie się włączy ten wątek z Ellen. Więc też to tam jak czytałam, to też tak już zaczęłam się domyślać, w jakim kierunku to idzie. Natomiast tak myśląc o tej książce jako o takiej opowieści o kompleksowym doświadczeniu kobiet, to brakuje mi przykładu i proszę nie tak tego jako zarzutu, ale twierdziłam, że to jest bardzo ciekawym doświadczeniem pragnienie macierzyństwa u trans kobiet. Jak czytałam Trans i Pół Baby i tam właśnie bardzo ten wątek poruszony, to mnie to bardzo właśnie przejął ten wątek, jak to jest, że ktoś się po prostu urodził tylko męskimi genitaliami, tak? A jednak czuje się kobietą i bardzo chce być matką, a jest bardzo znacznie trudniej mu nawet zaadoptować to dziecko niż trans mężczyznom, tak? Które dlatego, że się urodziły żeńskimi genitaliami, to po prostu trans mężczyzna ma łatwiej, nie tylko, że może zajść w ciążę, ale też ma łatwiej, jeśli chodzi o adopcję, tak? Więc tutaj jest taki ten wątek, który właśnie tak do kompleksowego doświadczenia różnych tych poziomów macierzyństwa tutaj, które można byłoby dorzucić ewentualnie. Także ten obraz był faktycznie taki kompletny, bo mówię, to jest to doświadczenie trans kobiet. No to jest rzecz, której nawet nie mam świadomości. Jak czytałam właśnie te Trans i Pół Baby, to mi to bardzo mocno wyróżniło wrażenie. Właśnie, że wydawało nam się, że no tutaj mają problem tylko na zasadzie tolerancji, a że takie podstawowe potrzeby, jak właśnie pragnienie zostania matką, które nie mogą zostać przyczyn biologicznych, nie mogą też zostać jako po prostu adoptowani, znaczy jako matka adopcyjna, więc to też jest taki bardzo ciekawy wątek.
To ciekawe, co powiedziałaś o tym, że można by wprowadzić, to już troszeczkę odchodząc od samej książki, więc tylko króciutko, że można by wprowadzić to rozróżnienie terminacji i aborcji, ale wydaje mi się o tyle to taką ślepą ścieżką, że mogłoby nas to szybko doprowadzić do jeszcze mocniejszej takiej wiktymizacji po prostu osób, które podejmują decyzję o aborcji z przyczyn nieoczywiście medycznych, tak? Już i tak kobiety zmagają się z bardzo dużym potępieniem i właśnie ta książka tutaj to pokazuje, tak, że żaden ustawodawca zewnętrznie nie może wydać prostych zasad, co wolno, a co nie wolno, bo za każdą decyzją jest długa historia. Myślę, że to byłoby troszeczkę niebezpieczne, żeby tak rozróżniać właśnie, nie? Bo bardzo szybko byśmy po prostu potępiali te kobiety, które robią to na życzenie. Tak mi się wydaje, ale być może w warunkach, które skandalicznych i absolutnie szokujących, które mamy w dzisiejszej Polsce, może to jest jakieś tymczasowe rozwiązanie.
Ja z kolei myślałam w tym, czytając ten fragment dzisiaj ponownie, tam dopiero dzisiaj mi to przyszło na myśl, jak właśnie ona się decyduje na ten zabieg i potem sobie wyobraża, a może jednak bym urodziła to dziecko i by się okazało, że to był błąd, tak, że ono jest zdrowe i że ono żyje. Jest taki fragment. I przypomniała mi się moja znajoma sprzed bardzo wielu lat, która miała dokładnie taką sytuację. To były jeszcze lata, nie wiem, czy 90., czy początek 2000, kiedy jakby nie było kłopotu z wykonaniem aborcji w Polsce ze wskazań właśnie medycznych. I ona miała takie wskazania. Cała jej rodzina, łącznie z mężem, ojcem tego dziecka, chciała, żeby ona zrobiła tą aborcję. I urodziło się, słuchajcie, zdrowe dziecko. I to było niesamowite, jak ona mi o tym opowiadała, bo ona była jedyną osobą, która wierzyła w to, że to dziecko jest zdrowe. Już nie pamiętam dokładnie historii, jak to było możliwe, że lekarze się pomylili, tak? Bo tam były oczywiście badania prenatalne, w ogóle jakieś robione bardzo kompleksowo. No właśnie, no i dopiero to by zaczęło, myślę, Sylwia, a propos tego, co mówisz, jakby ktoś się doczytał w tej książce tego fragmentu i znał takie przypadki, a pewnie takich przypadków na pewno jest więcej niż ta jedna moja znajoma na świecie, tak, no to się zdarza. No to byłby kolejny argument właśnie antyaborcyjny, tak?
No i jeden argument, który bardzo często przez środowiska religijne jest stosowany, że zawsze może i zdrowe, więc bardzo często ten argument się pojawia. Tak naprawdę nie można ufać lekarzom, no bo może być różnie, tak? I właśnie bardzo często wyszukują całego świata po prostu takie historie. Nie? No ale te lekarze się mają też w drugą stronę, tak? Się okazuje, że miało być zdrowe dziecko, a nagle się okazuje, że jednak coś jest nie tak. No i tak na 100% nigdy się nie da przewidzieć, nie? A chodzi o to, żeby był ten wybór.
I to jest straszne, że w ogóle my o tym gadamy. To jest coś, co w ogóle w każdym cywilizowanym kraju, bo w ogóle o Matko Boska, dobra. Nie, ja się tak odpalam od razu, jak ja ten temat, bo mnie to tak denerwuje. Że musimy tu dyskutujemy, czy było gorzej, czy by jeszcze było potępienie. Kurde, kobieta, jej decyzja, kropka. To jest najgorsze.
Ale no i dlatego...
Dobra, no.
Dlatego myślę, że tak ważne jest, żeby takie książki się ukazywały, nie? Które jakby pozwalają przełamać trochę tą całą taką trywializację tego tematu. To z jednej strony lukrowanie, z drugiej strony właśnie takie upraszczanie religijne czy inne, nie? Czy społeczne. Też fajne, wydaje mi się ciekawe, oczywiście tak jak Katarzyna mówi, no jeszcze mnóstwo innych aspektów moglibyśmy to wprowadzić, nie wiem, adopcję, czy starania o in vitro, czy innego rodzaju dylematy, bo to jest nieskończona lista, tak? Ale wydaje mi się, że to, że było bardzo, bardzo dużo, duży akcent w tych wszystkich historiach był na aspekcie takim medycznym, nie? Że w jakimś sensie jak w dużym stopniu polegamy na medycynie i na funkcjonowaniu systemu medycznego. No, tego niestety no, nie da się odejść, nie? I to też jest jakiś taka rzecz, która w Polsce przychodzi z trudem, tak? I chyba też jest podstawą tego stosunku naszego do in vitro na przykład, tak? Że to jest proces zmedykalizowany, w związku z tym nienaturalny, w związku z tym nam się nie podoba na przykład, tak? I to było ciekawe, że no to jesteśmy w XXI wieku, rzeczy są takie, jakie są i medycyna no, w dużej mierze od niej zależy. I myślę, że na przykład z tego powodu też była wprowadzona ta historia tego raka, tak? Tego męża, który tam miał te nawroty i tak dalej i w jak dużym stopniu jednak musimy polegać na to, ta nasza biologia zawodzi, ale nie wiem, jakoś ten aspekt tak mocno wybrzmiał dla mnie tej funkcjonalności medycyny.
Myślę, że to też jest w Stanach taki bardzo szeroki temat i to w takim być może zakresie, który w ogóle u nas jeszcze nie funkcjonuje. bo tam zdarza się, że ktoś nawet po śmierci jest pobierana, pobierane są, jest pobierane nasienie, tak? Jest taka bardzo słynna dziewczyna, która, której partner, który był surferem, zginął tragicznie i ona podjęła decyzję w ciągu, bo to bardzo trzeba szybko zrobić po śmierci, tak? W bardzo, bardzo szybkim trybie, też za zgodą jego rodziców, bo nie była jego żoną, więc jakby chyba, nie, chyba gdyby była żoną, to mogłaby podjąć sama tą decyzję, ponieważ nie była, to musieli jego rodzice. I zostało to nasienie pobrane i potem ona zrobiła in vitro i ma dziecko, tak, po jego śmierci. Często też tak się dzieje z żołnierzami, którzy wyjeżdżają na misję, tak, że czasem zostawiają nasienie, zamrażają i tak dalej, bo chyba tam w momencie walk to wiadomo, że nie pobiorą na miejscu, tak, gdyby coś się stało. Ale to jest też aspekt, którego w ogóle chyba w Polsce nie ma, przynajmniej ja o tym nie słyszałam, żeby można było coś takiego zrobić. I to jest kolejny.
Nie, to mi się wydaje, że w przypadku jakiejś chemii, czy jakiejś takiej zagrożenia, zwłaszcza przy kobietach, to raczej informacja, czy pani chce mieć dziecko, to nie lepiej pani teraz postara, bo później będzie problem, tak? I to oczywiście metodą naturalną, więc.
Tak, dokładnie.
W ogóle moje pokolenie bardzo często dostaje po prostu informacje od ginekologa. Dobra, ile ma pani lat? 26 roku życia, może pani zajść w ciąży, się może udać, potem będzie gorzej. I to jest już taka fala, że no nie jest przesadzoną statystyką, że co piąta para ma problem z płodnością. No bo po 26 roku życia, nawet wiele moich koleżanek, tak, i tak dalej, no miała diagnozę, no albo pani teraz będzie starała się o dziecko, a ona dopiero ma chłopaka, no gdzieś tam myślą, że chce mi w przyszłości dzieci, no ale nie chcę od razu decydować. No ale później nie będzie pani mogła zajść w ciążę, tak, albo będą to nieproblematyczne, więc. No i właśnie nie ma jakby takiej oferty, że nie wiem, to zamrozimy pani jajeczka tutaj, nie wiem, od pana partnera, chociaż jeśli to po stronie partnerki, no to wystarczyłoby tylko zamrozić jajeczka na później, tylko nie, no to niech pani się teraz rzuca pani wszystko, no i bierze się pani za rozmnażanie, tak, no tylko metodą naturalną.
A wyobrażam sobie, że w przypadku tak jak tej historii, o której opowiadałam, śmierci w ogóle partnera, to w ogóle myślę, że to by przerosło polskich ustawodawców, polityków, wszystkich, tak? W ogóle sobie nie wyobrażam, żeby coś takiego miało miejsce, ale może się mylę, może są takie przypadki, tylko myślę, że byłyby to tyle nagłaśniane, żebym o nich wiedziała. Ale 26 rok życia, to jeszcze powiem ci, że tego nie słyszałam nigdy. Zawsze słyszałam, że po 30 jest trudno, ale 26...
Znaczy nie, bo teraz jest problem, akurat miałam taką kolokatorkę, która właśnie dostała taką diagnozę i powiedziała, że ona nie wie, co ma robić, no bo ona to chłopaki nie co prawda parę lat, nie wiem, czy się nawet zaręczyli, no ale stąd, kurczę, w ciągu roku ma zajść w ciążę, bo żeby mieć w ogóle rodzinę, no jeszcze tutaj dopiero prasę podjęła, studia dopiero obroniła magisterkę, no i to był taki bardzo problem, bo twierdzi właśnie nie, czy to ma związek z endometriozą, też endometrioza jest też inny przypadek, że z każdą kobietą zajść w ciążę po to, żeby niby zwalczyć problem. I nawet też chyba w prezecie niedawno była taka sytuacja, żeby po prostu porzuciła dziecko, no bo rodziła dziecko po to, żeby rozwiązać problem zdrowotny. I też miała w sumie do tego prawa, jeśli lekarz wskazał to jako lekarstwo, no to zrobiła swoje, no niekoniecznie chciała być matką i nie na mnie to oceniać, ale właśnie jest wiele takich tych, że gdzieś, nie wiem, czemu 26 czy tam 27 rok życia, jakby tutaj konkretna diagnoza była, więc nie wiem, czy tam po prostu jajniki już nie działały tak jak trzeba, czy jakaś choroba się tam dopiero rozwijała potem, tak sobie było, bo nie znam, nie, ale mówię, że słyszałam takie historie.
Mnie, pamiętam, bardzo wkurzało, bo ja zaszłam w ciążę, jak miałam 34 lata, już miałam rodzić w wieku 35 i ponieważ było to magiczne 35, to wjechały jakieś badania genetyczne, które ja pewnie bym i tak chciała robić, bo po prostu jak się ma 35 lat, to jakieś tam badania trzeba robić, a jak się ma 34, to nie, tak? Co też mi się wydawało trochę kuriozalne jednak.
No a teraz to już dopiero po 40, nie? To już jest dopiero wtedy ta ciąża geriatryczna, bo nie wiem, czy się kwalifikowano do tej ciąży geriatrycznej. To już 44, cały czas przesuwałem tą drugą stronę, nie?
Znaczy nazwę bawiła.
Wydaje mi się, że od 35 roku życia, przynajmniej w Niemczech, to było, to jest od razu ciąża wysokiego ryzyka, jest zakwalifikowana, no bo są różne tam przesłanki, nie? Już... No nie, ja się ledwo zakwalifikowałam, no ale znam dużo osób, które miały tą kwalifikację i po prostu przez to się ma tam więcej, kasa chorych płaci więcej różnych badań, nie, niż, u takich młodszych, ale ja czytałam takie badania, że tam od któregoś 25 roku życia po prostu tak ilość jajeczek się tam zmniejsza, tych, które mogą dać zdrową ciążę, więc to, i to jest tak, biologia taka jest, prawda, to nie ma tutaj nic do dyskusji, no ale u nas w Polsce to jeszcze taki idzie przekaz od góry, nie, żeby jak najszybciej dziecko urodzić, no bo przecież to jest taka misja i spełnienie dla nas, żeby być pełnowartościową kobietą.
Właśnie chciałam powiedzieć, dopiero jesteś kobietą, jak urodzisz, tak, to jest tak, mój ulubiony, po prostu mój konik.
No właśnie, jak o tym mówicie, to tak sobie pomyślałam, że niektóre, nie wiem, czy akurat w tej książce było to widać, ale czasami wydaje mi się, że kobiety rywalizują, nie, między sobą, może tak podświadomie, która już ma dziecko, która się już stara, która pierwsza zeszła w ciążę, czy właśnie jak tam koleżanka urodziła, a ja nie, no to jakoś tak mi się ciężko z nią spotkać, nie? Z różnych oczywiście powodów, ja to rozumiem, nie? Ale w ogóle to też jest tak jasne, że ryzyko różnych chorób genetycznych się zwiększa wraz z wiekiem matki, ale nie mówi się, że też wraz z wiekiem ojca jest trochę takich chorób, które jest jakby większe ryzyko tych chorób, jeżeli ojciec jest już starszy, nie? Także to nie tylko u kobiet, ale się jakoś nas tym, taką presję, nie? Się robi, że zegar biologiczny tyka.
Ale u kobiet jest wyższy. Ale jednak jest wyższy u kobiet niż u mężczyzn.
Tak, chyba tak. Szczególnie
jeśli mówią o ograniczoną liczbę komórek jajowych, nie? A oni jednak nie mają ograniczonej liczby, jeżeli nasienie jest w porządku.
To się nazywa, o ile dobrze pamiętam, rezerwa jajnikowa, nie? No i faktycznie, no ta rezerwa jajnikowa się zmniejsza z wiekiem, nie?
Jeśli można, to tak. W zeszłym roku w Stanach została wydana taka książka naukowa pod tytułem Ewa, jak 200, jak kobiece ciało pociągnęło 200 milionów lat ewolucji. I to jest taka, no taka właśnie o historii ewolucji, ale właśnie z punktu widzenia rozwoju ciała kobiety. I ona ma takie, no jest pisana w takim zupełnie ciekawym tonie takim, który może mógłby pewnie szokować trochę w Polsce, ale tam ta naukowczyni wyciąga takie oczywiste wnioski, że najbezpieczniej dla kobiety jest w ogóle nigdy nie zachodzić w ciążę i w ogóle nigdy nie rodzić, ponieważ to, co się dzieje w macicy podczas, przed, podczas i po ciąży, to jest absolutna strefa walki i to jest tak niebezpieczne, że generalnie bezpieczniej byłoby w ogóle nie rodzić. I zupełnie odmienia to nasze myślenie takie, które właśnie, zwłaszcza też ewolucyjne, tak, że no do tego te kobiety zostały stworzone i ewolucja tak nas tutaj wyposażyła. Okazuje się, przynajmniej ona tak udowadnia dosyć sprytnie, muszę przyznać w tej książce, że zupełnie właśnie źle nas wyposażyła i jesteśmy fatalnie do tego przygotowane i to jest generalnie jedno wielkie ryzyko i pole minowe, nie? I ta książka trochę tak to właśnie pokazuje. Nie ma w tym nic prostego, zwykłego i bezpiecznego. I takie historie są bardzo, bardzo, bardzo odmieniają ten taki dominujący dyskurs właśnie tego błogosławionego, cudownego macierzyństwa, bo później kobiety, które się w niego, w ten paradygmat nie wpisują, no właśnie.
Ale wiesz, to też jest kolejny paradoks i to, że trochę tak jak czasem mówimy, że kobieta ma być, jak to jest, ładna, ale nie wyzywająca, ma się ubrać zmysłowo, ale nie zbyt wulgarnie i tak dalej. To jest właśnie ten taki dualizm, prawda? Te oczekiwania, które się rozjeżdżają wobec nas. Bo zwróćcie uwagę, że z jednej strony jest właśnie takie gloryfikowanie tych ciąży, która już urodziła, która jeszcze nie urodziła, o czym mówiła Ania, że dopiero prawdziwą kobietą się stajemy, jak urodzimy. Z drugiej strony, ile razy słyszałyście, pewnie wiele razy, bo ja wiele razy słyszałam, że właśnie te kobiety, które nie rodziły, no to, ale ona jest zgrabna jednak, no bo nie rodziła, tak? Ale ma super cerę, bo nie rodziła, nie straciła figury, nie wiszą jej piersi, tak? Nie obwisają jej piersi i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie potem już jest tak, że nawet takie krążą stereotypy, że mężczyźni zostawiają żony z dziećmi dla młodych kobiet, młodszych, niekoniecznie młodszych, ale też kobiet, które nie mają dzieci, bo one są atrakcyjniejsze, prawda? Więc tu znowu mamy takie rozdwojenie jaźni. Z jednej strony rodźcie jak najwięcej, z drugiej strony ładniejsze są to, co nie rodziły, tak?
Ja mam takie inne obserwacje moje własne, które zawsze mówię, że to nie, że one są ładniejsze, te kobiety są po prostu zdrowsze, bo one nie mają ze sobą doświadczenia ciąży, które jest, no, no jest wyniszczające dla wielu kobiet. Są kobiety, które mają 10 ciąż i wyglądają, są super i nie wiedzą, kiedy były w ciąży, no ale ja nie należę do takich. Plus jak ktoś przez 5 lat nie spał, to jest po prostu bardziej narażony na choroby. Jak ktoś przez 5 lat karmił piersią, to jest po prostu bardziej wykończony. I to ja nie mówię tylko o jakichś problemach z kręgosłupem, to są też problemy w ogóle, no, no, cały organizm jest bardziej wyczerpany. I wydaje mi się, że no, to jest oczywiście też dowód anegdotyczny, bo to pewnie jakieś badania szeroko zakrojone, ale ja znam wiele takich długowiecznych kobiet, które nie miały dzieci albo miały maksymalnie jedno właśnie. I nie mają takiego szeregu tych problemów, które mają kobiety, które tych ciąż miały dużo. To są problemy nawet z wypadaniem macicy, no nie wiem, różne takie rzeczy, nie? Które dotyczą właśnie, właśnie kobiet. Ale nieraz i wystarczą te ciąże jedna i dwie. I przecież to jest, ja do dzisiaj odczułam, jakie to było wykańczające dla mojego organizmu, a byłam w tej ciąży już dawno temu.
Aczkolwiek z drugiej strony jest ta narracja, że się odradzają wszystkie komórki, prawda? I jakie to jest fajne.
Tak, ja i w ogóle
jeszcze tam nic nie odrodziło chyba. Nie wiem, czy mi tam wszystko umarło.
Takie argumenty, że właśnie wszystko się poprawia po ciąży i hormony się regulują i cera właśnie jest wspaniała i niektórym, tak, którym się kręciły włosy, się nagle prostują i odwrotnie, no w ogóle takie słyszałam
tak,
na ten temat.
Tak. Też są takie
opowieści. Ale to jest to, co oni mówią.
Ale to samo robi się, że nawet.
Tak, tylko to jest to, co ludzie mówią, a to, co ja doświadczam, że ja to widzę właśnie totalnie odwrotnie, nie?
Czy ja bym mogła przeczytać taki krótki cytat a propos tej ewolucji i tego kobiecego ciała, o którym mówimy? To jest cytat ze strony 208. Ona jest pod prysznicem, jest w ciąży i takie ma refleksje. Nagle i wyraźnie poczułam ogromną wdzięczność za wszystkie mikroskopijne przysługi, które wyświadczało mi to ciało od chwili, gdy zostałam poczęta, aż do teraz. Przysługi przychodzące z pokolenia na pokolenie i z pokolenia na pokolenie komórkową mądrość, która niezauważalnie i nieustannie się poprawiała. Potem uświadomiłam sobie, że jestem tego częścią, a moja rola w naszej ewolucji jest taka sama, jak rola każdego innego człowieka. To mi się szalenie podobało właśnie, ta świadomość tej ciągłości takiej i tego, że wykonujemy jakąś funkcję ewolucyjną, niezależnie od tego, czy rodzimy i ile razy rodzimy i czy te dzieci są zdrowe, czy niezdrowe, że jesteśmy częścią tej ewolucji i tej wspólnoty kobiet, a później ona, to jest ten fragment, gdzie ona mówi o tym, że gdyby nazwała swoje ciało brzydkim, to musiałaby nazwać brzydkimi i słabymi i tam wymienia wierzenie ulalizmu, nuanyhrić i tak dalej, i tak dalej, tak? Taki ciekawy fragment. I w ogóle nie wiem, czy dla was też to było ważne właśnie ten... Nie tylko to siostrzeństwo tutaj w tej książce, ale ja też jestem wyczulona na ten temat właśnie no, relacji matki i córki. I tutaj to tak jak wskazywałeś się, praktycznie w każdej historii ta relacja z matką się pojawiała. I oprócz tej sceny, w której tak jak Anita płakałam, to też scena, która mnie absolutnie poruszyła, to jest ten moment, kiedy ten mąż jest chory, chyba ma nawrót tego raka i ona ma, ta matka opowiada o tym, jak miała już jedną córkę, tak? Czyli mamy córkę, mamy matkę i mamy babkę, tą grandjan, tak? I to trio, i to jak ta babka potrafi się jakby zaopiekować i wesprzeć, i taki mądry, w cudowny sposób, to po prostu no, czułam taką głęboką wręcz zazdrość o te relacje między tym, no, tymi trzema pokoleniami. One tam wtedy tego kota adoptują i tak dalej. To był dla mnie taki chwila oddechu takiego właśnie, że takie prawdziwe, realne wsparcie, nie? I międzypokoleniowe, na które dzisiaj jest pewno coraz trudniej liczyć, bo żyjemy w takim dużym rozproszeniu i te więzi międzypokoleniowe są takie może bardziej rozluźnione. Nie wiem, co o tym sądzicie.
No tak, bo podobno, żeby wychować dziecko, potrzebna jest cała wioska. Jedna dziewczyna na Instagramie właśnie niedawno spytała, gdzie ta moja wioska, tak? Gdzie ona jest? Właściwie jestem z tym sama. Ale też mnie poruszył bardzo ten fragment odwołujący się do innych kobiet, bo też jakoś bardzo porusza mnie w siostrzeństwo. Dlatego, wiecie, chyba najmocniej na mnie zadziałała historia Kori, bo tak strasznie współczułam tym dziewczynom, które są same po prostu, same. Ona nie ma żadnej kobiety dorosłej, do której mogłaby pójść i powiedzieć, co się u niej dzieje i zwierzyć się. No takie jakby dzikie dzieci, nie? Dziko się wychowujące tak naprawdę, bez żadnego dorosłego, który miałby nad nimi jakąkolwiek pieczę. Żadnej prawdopodobnie edukacji seksualnej, żadnej możliwości rozmowy z kimkolwiek, nie? No najsmutniejsza dla mnie, najbardziej poruszająca historia to właśnie chyba Cori.
Tak, dla mnie to też było bardzo poruszające, ale też pomyślałam sobie w kontekście tej babci, że tak naprawdę w przypadku właśnie Cori i siostry Lei, przecież one stają się jakby matkami dla tych dwóch młodszych, tak? Przejmują tę rolę, wchodzą
w tak, no.
Prawda? I dbają o nie i wchodzą z nimi na plac zabaw i na lody i tak dalej, odrabiają lekcje, no stają się matkami, gotują dla nich i tak dalej. I to też było dla mnie takie bardzo, bardzo poruszające. Natomiast jeszcze
one są lepszymi matkami niż ta prawdziwa matka.
Niż ta matka prawdziwa, tak. Sylwio, na której stronie, pamiętasz, był ten fragment, który czytałaś, bo tam jest jeszcze fajne jedno zdanie, jedno przed chyba, jedno wcześniej, jak ona bierze
207.
Ten pieniądz. 207, już tak. Patrzę. Bo tam mi się też bardzo podobało, gdzie ona właśnie najpierw ogląda to swoje ciało. I teraz ja ten fragment przeczytam. Kilka miesięcy wcześniej, gdybym zobaczyła to odbicie, choć byłabym wówczas dużo szczuplejsza, odwróciłabym się do niego plecami. Przekonywałabym się, że lustro jest zwichrowane, podobnie jak moje postrzeganie samej siebie. I te dwa zwichrowane obrazy nałożone na siebie tworzą wizerunek mojego ciała, który mnie obraża i nie jest zgodny z rzeczywistością. I to ten fragment też mnie bardzo uderzył, tak? Bo to jest właśnie to, że będąc młode, szczupłe, ładne, cały czas widzimy w sobie różne braki.
Ja tak też na to bardzo zwróciłam uwagę. Ten fragment Anita i ten, który przeczytała Sylwia też, zapamiętałam od razu, tak jak Sylwia powiedziała, że to coś przeczytać, to tak od razu pomyślałam, że to jest właśnie ten, ale właśnie dołączając do tego, co ty mówiłaś jeszcze wcześniej o tych jej myślach, później jak ona wyjechała sama na tę pustynię Mojave, gdzie myślała, że to dziecko teraz by się urodziło, ten synek, i że może by był zdrowy, i te wszystkie jej rozterki i te zmagania, to wydaje mi się, że tutaj jest taki dużo większy nacisk położony na te rozterki już po tej terminacji ciąży, a jak doszło do tej decyzji, za wiele nie ma. I to mi się bardzo podobało, że tu nie ma tego rozstrzygnięcia zrobić, nie zrobić, jak to zrobić, co zrobić, a może doczekać do porodu i urodzić. Tego wszystkiego tutaj nie ma, tylko właśnie jest pokazane, jak to ciężkie dla niej było i po tym, jak ona bardzo cierpi, bo w świetle tej dyskusji, którą miałyśmy przedtem, jak wiele osób zarzuca kobietom, że one sobie tak tam łatwo terminują czy usuwają te ciąże, jak 99,9 przypadków na pewno to jest właśnie zawsze tak, że ta kobieta jeszcze miesiącami potem myśli, w dniu narodzin tego dziecka zawsze pamięta, że to by był ten moment i czy ta decyzja była słuszna, czy niesłuszna. Może nawet jest przekonana, że była słuszna, ale jednak tutaj jest taki specjalny przypadek, bo tego dziecko było bardzo upragnione, ale to mi się bardzo podobało właśnie, że nacisk był położony na to, na te rozważania po, a nie jak do tej decyzji doszło, no bo to nie jest istotne, co ona sobie myślała przed tą decyzją. I to, na to my nie mamy tu nic do powiedzenia, to była jej własna decyzja, ona sobie ją jakoś podjęła według najlepszego własnego uznania i do czego ona jest w stanie, nie? Czy jest w stanie dokończyć tę ciążę, czy nie.
To ciekawe, co mówisz, Ania, chociaż wydaje mi się, że też może po prostu z bardziej prozaicznego powodu tych refleksji nie ma, to znaczy to jest taka efektywność myślenia amerykańskiego, nie? Było jasne, że dziecko umrze zaraz po urodzeniu, w związku z tym jakby nie ma specjalnie nad czym się zastanawiać, tak, żeby przedłużać cierpienie i dziecka, i matki. To jest jakby dosyć oczywiste. Wydaje mi się, że to może wynikać właśnie z takiej oczywistości, która u nas w ogóle nie jest oczywistością jeszcze, tak, bo przecież zmusza się te kobiety do rodzenia, do donaszania tych ciąż, które nie mają żadnych szans, nie? Myślę, że to po prostu to było takie typowe medyczne wskazanie, tak? Tak jak mamy raka, to go wycinamy i nie zastanawiamy się, czy ja będę z nim jeszcze chodzić 2 miesiące, czy nie. To może też troszkę dlatego, ale twoja refleksja podoba mi się bardziej niż to moje wyjaśnienie.
Ale nie zgodzę się do końca, bo ona tam wspomina, że były opcje, że tam inne kobiety decydowały się urodzić, donieść i ona też miała dwie opcje, że to dziecko zostanie zabite i usunięte, że tak powiem, albo że ona urodzi, zostanie wywołany poród. Ona się zdecydowała na rozszerzenie szyjki i usunięcie. Więc to były te opcje, były tam nakreślone, chyba te trzy, o ile sobie dobrze przypominam, tak, ale nie było tego procesu myślowego tej Anny, który wybrała, ona po prostu to wybrała i okej, my to akceptujemy i tu nie ma żadnego pola do rozważań i rozmyślań. I to było fajne, że tutaj my, nie ma, to nas nie dotyczy, to była tylko jej decyzja taka i ona w ogóle nie opisuje, jak do niej doszło, po prostu podjęła. Nawet czy rozmawiała z mężem na ten temat, nie było, nie? Nie, chyba nie.
Nie. Ale to był najbardziej bolesny fragment tej książki, teraz właśnie przypomniałaś. Ja czytałam opis, jak oni to robili, to teraz miałam przez sobą film Zdarzyło się na podstawie powieści Eni Erno, jak ona tam potem usuwała dziecko i po prostu ten ból, który tam na ekranie, teraz potem widziałam, jak oni tam jej robią te wypróżnianie, znaczy no, wypełnianie, jak to było, wypróżnienie było później, ale najpierw tam musieli, rozszerzanie tej szyjki macicy, po prostu to był dla mnie ten opis tak działający po prostu fizycznie na mnie, że bardzo ciężko mi się czytało ten fragment, to był taki najtrudniejszy, po prostu czułam w sobie po prostu ten cały ból.
Dla mnie też, to było najtrudniejsze, ja to fizycznie odczuwałam, to co jej, bo każdej z nas takie coś się może zdarzyć, niezależnie czy planujemy dziecko, czy nie, ale każdej z nas się to teoretycznie mogło w życiu zdarzyć, albo może się jeszcze zdarzyć, nie?
I teraz może się nam zdarzyć również to, że będziemy w takiej sytuacji w szpitalu przeżywać to, co bohaterka książki i zostaniemy aresztowane i upokorzone przez policję. To też się nam może zdarzyć.
Strasznie wam tego współczuję. To jest dla mnie absolutnie niewyobrażalne. To tak jak Ania powiedziała, to nie ma co dyskutować. To jest jakiś absolutnie temat, który nie podlega dyskusji.
Ale chciałam zapytać was o mężczyzn w takim razie, bo tutaj zawsze ci mężczyźni.
Ja mężczyzn. Czy
macie takie odczucie, no znowu ja niestety mam takie poczucie, ale tym razem wydaje mi się, że oprócz jednego mężczyźni w tej książce są naprawdę całkiem w porządku. To jest już takie pokolenie feministów, bym powiedziała, i oprócz jednego wydaje mi się, że wszyscy byli naprawdę fajni.
Ja się zastanawiam, którego mam na myśli, że nie był fajny, że się próbuję sobie przypomnieć, kto tam podparł.
No ja obstawiam, że sam, że był niefajny, obstawiam.
Sam to był który?
A sam to był ten malarz?
Sam to był ten, no ten pierwszy mąż Elizabeth, który jak właśnie, nie?
Nie, ja myślałam, że może ten mąż ma co chce dziecko, a ona nie chce.
Nie, to ten nowy mąż.
Artysta.
Właśnie, dokładnie tak. Miałam takie myśli, że to było strasznie nie fair, co robił Cory i jej siostrze, ten chłopak jej siostry.
On miał chyba najpierw Dany.
Mhm. On grał na dwa fronty przecież tak naprawdę.
Ale to był taki totalny
kwartat, nie? Ale to miał zachcianki jednej i drugiej.
Ale na obronę mamy to był naprawdę młody chłopak. No może jeszcze niestety... Tak, to jest jedyna obrona.
Właśnie ja dlatego go tutaj w tej puli do wyboru najgorszego nie uwzględniłam, bo jednak ci wszyscy inni to byli dorośli mężczyźni, tak? Dorośli mężczyźni. A jeżeli chodzi o Cory, no to na przykład ja miałam problem z tym, że mu mówiła, że się zabezpiecza, że bierze pigułkę, kiedy nie brała jej, tak? I uważam, no wiem, że kobiety tak robią, uważam, że to jest jakiś w ogóle dramat absolutny i jest to
ale
bardzo
ona
niepewne.
Była też dzieckiem i ona miała tak ogromne pragnienie bliskości, że to wszystko jest w jakiś sposób swojej chorej dynamice wytłumaczalne. I nawet tego chłopaka da się wytłumaczyć, bo ona go jakby też tak dosyć świadomie uwodziła. To wszystko było ze sobą, wyrastało z tego chorego, z tej chorej rodziny, w której one były. I to wszystko ma jakieś takie pokrętne wytłumaczenie, ale ma. Ale tamci dorośli...
W tej historii najgorsi byli rodzice tego chłopaka, którzy po prostu dali warunek, że nie może być, bo on nawet chciał być tym ojcem, jakoś podjąć się tych tak. obowiązków, ale powiedzieli, że nie ma, jechać na studia i... Tak. Zamiast i rodzice właśnie mieć, w którym najgorzej wypadałem w tej historii.
Jakoś go też chyba izolowali od tych dziewczyn, jakoś się chyba czuli lepsi, trochę zrozumiałe.
Ale to byli Filipińczycy, nie? Którzy się dorobili w USA, zrobili karierę, awans społeczny i teraz się trzymali z całej siły tego swojego awansu, nie? Więc to też jakieś tam można tłumaczyć, no, pokrętnie, ale jakoś tam.
No więc ja dlatego może do tego sama mam największą pretensję, bo uważam, że no, że on jakby... Jak tam powiedział tej Elizabeth, że ona nie chciała mieć tego dziecka tak naprawdę, tak? Tak jakby poroniła naumyślnie. To było, uważam, cios poniżej pasa i jego w ogóle niedojrzałość i no, nie stanął na wysokości zadania. Pomijam już fakt, jak jej na początku prał mózg, żeby to dziecko chciała, tak? Jak ona tam mówi, że tak samo jak jej tata przekonywał mamę, tak? Do wakacji bardzo skutecznie, bo mu opowiadał, jakie te wakacje będą super. I w ten sam sposób, ten sam jej prał mózg, że właśnie wyobraź sobie to nasze dziecko, jak będzie super, tak? Kiedy ona nie chciała dziecka i dla niej to była irracjonalna decyzja.
Wiesz co, tak, w pewnym sensie tak, ale wydaje mi się, że on spełnia taką fajną funkcję w powieści, że nam pokazuje, że mężczyzna może również w taki szalony, irracjonalny sposób pragnąć dziecka z różnych powodów, bo on się też tam później realnie rozsypuje i załamuje i tak dalej. I zazwyczaj to kobiety są przedstawiane w takiej roli, nie? Że tak chorobliwie mają to pożądanie macierzyństwa i później sobie mogą z tym nie poradzić, nie? Raczej rzadko się pokazuje, że ten kaliber może też rozwalić faceta. To wydaje mi się, że to było ciekawe w tej jego postaci właśnie to, że to on jakby chciał bardziej i później się rozsypał i nie umiał sobie z tym poradzić na przykład, nie?
No i chciał być chyba takim ojcem full time, ja to tak zrozumiałam, że dlatego nie szukał też pracy ani jakiegoś tam rozwoju kariery zawodowej czy naukowej, bo ona miała pracować, a on miał się tym dzieckiem zajmować, tak? Czyli miał też jakiś tam pomysł na swoje życie dalsze.
Tak, właśnie on w tym dalszym liście, bo on miał chyba tą inną kobietę, nie wiem, żonę, ale było napisane, że on tam po raz się doczekał dziecka, czy właśnie nic, że się nie udało. Coś tam było była dzieci. Jakaś taka zmianka, ale nie.
Nie, to z Ellen, to nie ten, bo Ellen miała męża.
To tak, to wiem, o tam, ale tam było też o tej przyszłości sama, czyli właśnie nie wiem, na ile sobie ta bohaterka wyobrażała sobie, że on ma potem inną kobietę. I właśnie tym dzieckiem, czy się udało, czy nie, bo konkretnie pamiętam, że coś tam była mowa o tej przyszłości sama, tylko nie wiem, na ile ona była na serii, a na ile ona sobie wyobrażała. On potem miał
nie pamiętam, życie. poszukam, może znajdę teraz, ale nie pamiętam w ogóle, że było coś ja dalej o samie.
Mnie się wydaje, że problem z samym to jest taki, że on tam miał jakąś wizję, ale on ją usnął sam, bez konsultacji z żoną czy partnerką. Nie, że on był zafiksowany na tym, że on to chce. Ale
no wiem, no jak on potem ona uroniła i tak dalej, się tam nie udało i następnego dziecka też potem nie wyszło, to oni się rozdali, był dość szybki rozwód i potem właśnie ona, ta Elizabeth, czy właśnie tej opowieści o Elizabeth jest jakby dalszy wracać sama, natomiast właśnie nie pamiętam, na ile ona sobie wyobraża, że pewnie znalazł inną kobietę i ma z nią dziecko, a na ile po prostu właśnie to była faktycznie taka jego historia, a na ile to po prostu była wyobrażona przez nią. Ja się nie pamiętam.
Mi
się kojarzy, że nie było nic.
Nie. Wiesz co, też nie pamiętam, poszukam później i napiszę na grupie, bo ja nie pamiętam, żeby było coś w ogóle... nie, już mam to miejsce. Oficjalnie rozwiedli się dopiero po 2 latach, proces był prosty i tani, nie pozostało między nimi nic materialnego, nie mieli pieniędzy ani dzieci. I chyba tyle. Chyba tyle. Jesteś tylko na samym. Nie wiem, czy ci się nie nałożył z tym właśnie Paul był chyba ten mąż Ellen, który potem właśnie się żeni, od razu się żeni z jakąś tam inną kobietą po ich rozstaniu i mają 2 dzieci i to tak jakby utwierdza Ellen w przekonaniu,
aha, może faktycznie,
przez nią nie mieli dzieci oni, tak, jako para. Okay. Tak mi się wydaje, tak, bo sam chyba nie wiemy, co się dalej dzieje. Ale tak jak mówię, ponieważ nie był moim ulubionym bohaterem, to jakoś nie przejęłam jego losem zbytnio, prawdę mówiąc. A ci pozostali faceci faktycznie, aczkolwiek jest ciekawy jeszcze wątek, bo tak myślałam sobie, jak mówiłyście, chyba Sylwia mówiłaś o tym, że tam by był materiał na kilka książek, kilka powieści, to wątek tych Finów, tej Finki z tym dziwnym mężem też był niezły, prawda? To na krótkie, na opowiadanie to by się fajnie nadało, że to dziecko mówi po fińsku, ten ojciec w ogóle nie orientuje się, że oni do siebie mówią i myśli, że po prostu jakieś dźwięki wydają.
Dziwne, ja byłam tym zbulwersowana, no bo ja jestem, mam rodzinę wielojęzyczną, byłam tym absolutnie zbulwersowana, że ten ojciec w ogóle nie rozumie, że jego dziecko się uczy drugiego języka, co to jest dwujęzyczność i w ogóle potem zakazuje im rozmawiać, to jest horror jakiś, co to w ogóle za rodzina.
Tak, ja mam taką samą sytuację i też mnie to zaszokowało, że to może być w ten sposób odebrane właśnie.
Że mają taki swój tajemny język, tak? I mogą o nim mówić bez jego wiedzy i tak dalej. To było dobre, to było dobre. I
no, myślę, ten wątek to jest mi też znany z zarzutów różnych czasami, nie? Że nic nie rozumie, to wy tam mówicie, ale że on w ogóle nawet nie skojarzył, jak ten język brzmi, no to jak on się tą żoną interesował? Nie słyszał nigdy, jak ona z rodzicami przez telefon rozmawiała, no cokolwiek.
Bardzo ciekawe było, fajnie było napisane właśnie, że ona uczyła tego synka po to, żeby mógł z dziadkami rozmawiać, tak? I to jest też bardzo, bardzo ciekawe, że właśnie bardzo często dlatego się dzieci uczy tego języka, nawet jeżeli nie mieszkają w danym kraju, go nie teoretycznie nie potrzebują, żeby na przykład mogły właśnie rozmawiać z innymi członkami rodziny w ich języku. Bardzo fajnie to było pokazane.
I a propos tych mężczyzn, chciałabym jeszcze, właśnie mężczyzn i matek za jednym zamachem, jeśli mogę, to taki krótki cytat, który bardzo tak osobiście u mnie rezonuje. To jest strona 203, jak ona dowiaduje się, że Anna dowiaduje się, wygląda na to, że będziecie mieli chłopca, tak? I ona mówi, byłam przekonana, że podobnie jak jego ojciec, stanie się potrafiącym kochać kobiety, dobrym człowiekiem, który nie będzie widział w matce obrazu swojego nieuniknionego starzenia, co mogłoby się zdarzyć w przypadku córki, ale będzie kochał matkę zwyczajnie, bez zastrzeżeń. To mi się bardzo podoba, bo no, jako matka syna, to może dlatego też mi się to podoba.
Tak, ja to samo miałam, ta sama myśl, tak.
Ale też myślę, właśnie pokazuje też to tą relację właśnie matka-córka, nie? Że jeden z aspektów utrudniających te relacje między matkami i córkami, tak? Że rzeczywiście widok starzejącej się matki jest dla nas trudny, ponieważ pokazuje nam naszą przyszłość.
Dziedziczone i też potem się odlicza. Tak. Do tego wiem, na przykład ja wiem, że do 30 pokój mam, nie, znaczy już przekroczyłam 30, ale już bliżej 40 się zacznie po kolei, nie, najpierw to, potem taka diagnoza, bo wiem, że miała matka, babcia, prababka, nie,
tak.
I to patrzysz jak na wyrok.
To prawda, natomiast w kwestii tego wyglądu, no to też tutaj nam wszystkie stereotypy kulturowe pięknie pomagają w tym, prawda? Bo przecież jest takie powiedzenie, tak, że jak chcesz wiedzieć, jak twoja żona będzie wyglądała za 30 lat, to spojrzyj na matkę. Spójrz na matkę i sprawdź, jak to będzie się kształtowało, tak? Także tak, to bardzo fajny też fragment. Dziękuję ci, Sylwia, że go przytoczyłaś, bo też mi się strasznie podobała, zapomniałam go zaznaczyć sobie.
To jest taka książka, którą można czytać drugi raz, nie? I jak już się nie będzie śledziło tej akcji, tych historii, tylko właśnie tam jest dużo takich, że powiem tak, psychologicznych praw utkanych z przykładem, nie? Można sobie potem wyszukiwać.
Tak, to prawda, pomimo tego, że autorka jest dość młoda przecież i pewnie pewnych doświadczeń sama nie ma, ale
umie słuchać na pewno.
Zmysł obserwacji, tak, słuchania i zmysł obserwacji.
No i umie to przekazać słowami, to też jest trzeba docenić.
Tak, to prawda. Nie, no generalnie myślę, że książka, która się bardzo dobrze nadaje do bardzo różnych właśnie dyskusji i tematów i no mam nadzieję, że będzie o niej trochę głośniej niż jest dotąd. Bo liczyłam na to, że właśnie te wszystkie tematy kobiece zainteresują też prasę naszą i czytelników i czytelniczki, ale no dopiero jeszcze teraz trwają wakacje, więc jest jeszcze taki okres, kiedy się rozkręca ta książka. Mam nadzieję, że
tak. Prawdę mówiąc, to byłam trochę taka zła na ciebie, jak zaproponowałaś tę książkę, bo pomyślałam sobie, taki kaliber po prostu na wakacje, ja będę akurat na urlopie, będę musiała czytać takie straszne rzeczy, no taka byłam niespecjalnie zachwycona tym, no ale także to może rzeczywiście nie jest dobry temat na wakacje i może później to się odbije szerszym echem.
Może tak, poza tym na pewno są kobiety, które mają takie doświadczenia i nie chcą o tym czytać, tak? Nie czują się gotowe i tutaj podejmując decyzję o tym, że ją wydam, miałam absolutnie to na uwadze, że może tak być, że niektórzy mi powiedzą, nie chcę o tym czytać, tak jak są osoby, które wyraźnie mówią, nie przeczytam legendy o samobójstwie, tak? To jest temat, który dla mnie jest absolutnie nie do przejścia. Także, ale Sylwio, na tych wakacjach jakoś dałaś radę, czy cię zdołowała jednak?
Trochę tam były takie wakacje właśnie solo z synem, więc trochę nie miałam możliwości się za bardzo skupić na tym, ale przebrnęłam przez połowę, a drugą połowę już sobie kończyłam rzeczywiście wciągnięta i właśnie w takim ulewnym deszczu, co byłam w takim swoim świecie i to chyba tak potrzebowałam tę książkę przeczytać, nie, żeby usłyszeć te głosy, nie, to opowiadanie sobie, to, że te kobiety, to jest taka tradycja przecież wielu pokoleń, wielu kultur, nie, że my w tym storytellingu się po prostu realizujemy i że tego potrzebujemy i że może jak bardzo też tego brakuje, nie? Ja mam takie doświadczenie, że się czuję trochę taka odcięta może dlatego się wyprowadziłam na podkarpacką prowincję, ale czuję się odcięta od swoich przyjaciółek, od jakichś takich bliskich osób. Moja siostra mieszka za granicą też i to do mnie bardzo przemawiało właśnie, że to jest taka nasza bardzo, bardzo organiczna potrzeba, żeby opowiadać nasze historie i jakby konstruować siebie przez to, co i jak i komu opowiadamy o swoim doświadczeniu, nie? Także ostatecznie była bardzo, bardzo dobra na dobry czas.
Ale to jest taka prawda, Sylwia, co mówisz, bo ja też jestem odcięta i nie mam tu na miejscu właśnie nikogo, z którym mogła tak opowiadać i tę potrzebę realizuję przez tą grupę, która jest wirtualna, o której na początku wspominałam, która już tyle lat trwa, ale jak jeszcze mieszkałam w Polsce i w Niemczech, to wspominam, że jak bardzo ta potrzeba jest ogromna, to doświadczałam bardzo regularnie, jeździłam pociągiem z Berlina do Wrocławia albo do Katowic. No i jak to w pociągu bywa, spotykało się różne osoby. Jeżeli trafiałam jakąś kobietę, jak byłyśmy jeszcze we dwie w przedziale, te historie po prostu płynęły. Ja słyszałam historię właśnie o aborcjach wiele razy od kobiet, które już były dużo starsze ode mnie, które jeszcze w PRL-u dokonywały te aborcji. Właśnie o różnych takich historiach, na przykład, nie wiem, że córka wyszła za mąż, a mężczyzna okazał się być później gejem. Wtedy jeszcze to były bardzo, no ja tu mówię o latach 90., to były historie takie szokujące. I te historie mi były opowiadane. Ja miałam wtedy 22 23, 21 lat, może w takim okresie i one były mi opowiadane, ja słuchałam jaka ta potrzeba musi być silna, że w pociągu obcej osobie, dziewczynie młodej takie historie były opowiadane.
Ale wiecie, to dobrze, że...
To tutaj to też taki klucz jest ten sam, że chyba ta pisarka mówiła o tym, że, a może to padło w książce, chyba któraś z bohaterek powiedziała, że jakoś trafiła na osobę, która ją słuchała, nie? Że ona wreszcie mogła coś opowiedzieć, swoją historię. Ja nie wiem, czy nie chodziło o Marisol, że wreszcie był ktoś, komu mogła to powiedzieć, że czuła się słuchana, nie? I my chyba nie zawsze czujemy się słuchani w ogóle, jako ludzie, nie? Że takie aktywne słuchanie jest teraz pewnie rzadkie, jeszcze zwłaszcza w dobie internetu. A w pociągu, no, podejrzewam, że jeszcze wtedy, w tamtych czasach, o których Tania mówisz, nie było wyjścia, tak? Nie scrollowało się Facebooka, tylko po prostu się rozmawiało i było się w tym przedziale z tą osobą przez kilka godzin, nie? I też myślę, że my chyba nie zawsze mamy przestrzeń znajomi umieć słuchać, nie? Jak to jest w ogóle rzadkie, żeby umieć faktycznie kogoś wysłuchać, aktywnie wysłuchać, nie?
Coraz trudniej jest, wydaje mi się, bo teraz już nawet jest kłopot z aktywnym czytaniem i jakby zrozumieniem tego, co się czyta, tak? Bo właśnie social media też to spowodowały i te awantury, które ciągle się toczą na Facebooku na różne tematy i prosto łatwo to bardzo prześledzić, że część ludzi reaguje w ogóle nie czytając tego ze zrozumieniem, co napisał ktoś inny, tak? Jest wielkie święte oburzenie, a tak naprawdę nikt nic nie powiedział.
W ogóle nie czytając.
No właśnie, tak, tak, tak. I tak jak mówisz, Sabino, właśnie też... No wtedy się siedziało w tym pociągu, ja też pamiętam te czasy i też jest chyba tak, że łatwiej czasem jest opowiedzieć właśnie obcej osobie, tak? No ale to siedzenie w barze na przykład, też opowiadanie sobie obcych ludzi, którzy siedzą przypadkiem w barze, to no.
Dokładnie, ja to bardzo czuję. Że się tej osoby nie spotka, nie?
Ja, ale ja tak. To bardzo, bardzo czuję, bo na przykład każda z nas ma jakąś tam swoją historię i ja sobie potrafię to wyobrazić, że ja wychodzę gdzieś sama, spotykam kogoś i mu tą historię opowiem, bo nie wiem, z rodziny, to oni wszyscy już to wiedzą i nie chcą tego już słuchać na przykład, nie? Załóżmy jakiś przykład, nie? Że mamy, każda ma jakoś tam swoje coś, że już to przemielone, już wszyscy to wiedzą, bo to już jest 15 lat temu, już byś to zapomniała, już przestań to mielić, ale chce się o tym mówić, nie? I z mężczyznami, na przykład z mężem, no to mój mąż ma jest tryb zadaniowy, więc no to zróbmy coś z tym, jak masz jakiś problem, a ja sobie tylko chciałam pomiędzyć, nie? Więc ja sobie to bardzo dobrze mogę wyobrazić, że jak gdzieś teraz wychodzę, spotykam kogoś przypadkowego, do kogo czuję mięta i opowiadam. Wy nie? Też, nie? Czy może jestem taka... Ja nie jestem taka ekshibicjonista.
Żeby po prostu powiedzieć to komuś, kogo się już nigdy nie spotka, to ten wątek był też w książce, nie? Bo tam historii, na przykład nie chcemy blitnie opowiadać, bo mam jakieś sekrety, ale w nas to siedzi, nie mam komu powiedzieć, to najlepiej powiedzieć tej opcji o sobie w przedziale, bo prawdopodobnie się, że kiedykolwiek spotkamy, czy mamy gdzieś tam nas rozpozna, jest znikome, nie? I to też daje nam jakieś takie poczucie bezpieczeństwa.
Tak, ta scena ze spotkania w barze tam na pustyni z tą z Marisol, to jest fantastyczna. Ja to właśnie bardzo czułam, że kurczę, też bym tak zrobiła, też bym chciała być w takiej sytuacji. Właśnie ta samotność, to oddalenie i spotkanie jakiejś innej kobiety, niekoniecznie kogoś, kto jest tak blisko nas, że ma już konkretną wizję też i zna nas zbyt dobrze, to jest bardzo uwalniające i bardzo, bardzo potrzebne. I bo pierwszy raz, kiedy to się w książce zdarza, kiedy ona słyszy tą historię z Kari właśnie po sesji jogi, to miałam taką wątpliwość, czy to nie jest troszeczkę naciągane, tak, że nagle idą i ona tak ni stąd, ni zowąd opowiada. No ale Kari jest taką osobą, która robi różne troszkę może zaskakujące rzeczy, więc też to jakoś też nie daje się usprawiedliwić. Mhm.
Tak, ale zgadzam się, że scena w barze była pod tym względem bardziej wiarygodna.
Ale na początku tej rozmowy w barze Anna nie chce słuchać tej historii. Pamiętacie? Ona chce być sama, ona sobie chce popłakać. Ona właściwie by chciała opowiedzieć swoją historię. Bo ona zaczyna, że ona straciła dziecko, a Marisol to ucina i zaczyna opowiadać swoją. To jest taka, ja na początku sobie myślałam, no co się ta baba tam tak pieprza, ona tutaj cierpi, nie, ona powinna jej posłuchać. A później się to rozwija zupełnie nie w zgodzie z moimi oczekiwaniami się to rozwinęło, że Anna się wciągnęła i to było dla niej jakąś formą terapii. Co na początku mówiłam, takie to przesłanie, że słuchanie historii to jakaś tam forma terapii, ale początkowo wcale ona nie czuła takiego przekonania, że chce tego słuchać.
I tam też... Ania nie do końca się zgodzę, bo mam cytat na potwierdzenie tego. Na stronie 244 ona mówi: potrzebowałam teraz takich opowieści. Potrzebowałam ich jak wody i soli, by doradziły mi, co da się zrobić po tym, jak życie, które sobie zaplanowałaś, umiera w twoim środku. Szukałam wszędzie takich historii, w powieściach i we wspomnieniach, w filmach i serialach oraz wideoblogach na YouTubie. Nieustannie ich pragnęłam. Miały mnie nauczyć, jak się nie rozsypać.
Ale kiedy ona to mówi? Nie w tym barze sobie to myśli, prawda?
W barze, jak zadaje pytanie, masz dzieci? I jest ten moment ciszy.
Tak.
I ona wtedy mówi, że chce usłyszeć jej historię.
Okay. Natomiast ale początkowo chyba ona była taka bardziej odrzucająca, tak to zapamiętałam, że ona nie bardzo chciała. Nie wiem, musiałabym poszukać, no nie pamiętam.
Mnie uderzyło, chyba wiem, co masz na myśli na początku, Aniu, jak tam jest taki moment, że ona mówi, że odparłam, bo nie chciałam być niegrzeczna, nie odpowiedziałam Marisol, tak, bo nie chciałam być niegrzeczna, nie, jakoś tak, to też nie mogę teraz tego znaleźć. Natomiast mnie uderzyło kawałek wcześniej od tego, co przeczytała Sylwia, też na 244 stronie, a propos tego pytania o dzieci, że jest niegrzecznie zadawać takie pytanie kobietom po 30. I też pomyślałam, że to jest różnica kulturowa, tak? I ona dalej pyta, mogłam równie dobrze zapytać o wiek, o rozmiar spodni, czy o oszczędności, tak? Czyli że to jest tak jakby takie inwazyjne pytanie, którego się nie zadaje, podczas gdy w Polsce nie spotkałam się z tym, żeby ktoś się krępował zadać takie pytanie. Od razu defaultowo leci po prostu, tak? W ogóle nikogo nie obchodzi, czy ktoś ma jakieś...
Ale to jeszcze leci co innego. A dlaczego nie masz tych dzieci? To już lapka lecą. A kiedy drugie? No pewnie znacie.
Najlepsze pytanie się podzielę. Najlepsze pytanie, znaczy zarzut właśnie, jak pytaj, dlaczego nie mam dzieci, mówi, to po co zarabiasz pieniądze? I powiem szczerze, że w tym momencie nawet nie wiedziałam, jak mam odpowiedzieć.
Ja mówię, o ale kurczę, to dobra, nie słyszałam tego.
Tylko po to, żeby utrzymać dzieci. No tak, no komunia i tak dalej. Na co ty w ogóle, na co ty pieniądze potrzebujesz? I na co ty je wydajesz? No ja wiem, no mam swoje pasje i tak dalej. No ale gdzie tam, czy się wydaje na dzieci, na komunię i na studniówki i tak dalej? No i powiem szczerze, że naprawdę w pewnym momencie kompletnie nie wiedziałam, jak odpowiedzieć. Po prostu zanim powiedziałam, ja mówię, no jeśli jedynie twój sens zarobienia jest po to, żeby wszystko na wyrobić, zarobić i wydać na dzieci. Ja wiem, że niektórzy są w takiej sytuacji, że cała pensja idzie na dzieci, no bo nie zarabiają zbyt wiele, a dzieci kosztują, ale po prostu nie mieć pomysłu, na co innego można wydać pieniądze, jak się nie ma dzieci, było dla mnie tak absurdalne, że no to jest moje ulubione pytanie po prostu.
To się nigdy nie kończy. Ja pamiętam pytanie mojej znajomej, kiedy miałam jedno, mam jedno dalej, jedno dziecko, ona ma trójkę czy czwórkę i ona mi zadała pytanie, ale to co ty robisz w domu? No, różne rzeczy robię, tak?
Nic nie ma, nie masz do roboty w ogóle, nie? Tak. No a potem się zaczyna wnuki, a dlaczego ten ma wnuki? Teraz usłyszałam od znajomej, że dwóch panów, których obie znamy, pracowałyśmy z nimi kiedyś w wieku 60 lat, jeden ma wnuki, już czworo, bo dwie córki każda ma po dwójce, a drugi nie ma jeszcze, nie dość, że córka nie ma partnera, to jeszcze nie ma żadnych wnuków. No i po prostu przeżywają, dlaczego ten ma wnuki, a ten nie ma wnuków jeszcze, tak? To też jest cały czas, nawet jak się te dzieci urodzi, to potem jeszcze trzeba spowiadać się, dlaczego nasze dzieci nie mają dzieci, prawda? Tak, nie kończy się.
Boże, jak ja już nie czuję tego klimatu zupełnie.
No widzisz, dobrze ci jest, że jesteś daleko od tych właśnie, no i tak ja myślę, że w dużych miastach jak się mieszka i to też jest inaczej, tak, niż w mniejszych społecznościach, gdzie jest w ogóle ta presja jakaś zupełnie chora. Ale znalazłam ten fragment, tak, Aniu?
Czemu, masz dzieci? Nie, czemu, bo nie chcę. A dlaczego nie chcesz? Problem? Jakieś obciążenie więcej, dlaczego nie chcesz mieć dzieci? Nie chcę mieć dzieci. Po prostu uważam, nie chcę mieć dzieci. Nie mam takiej potrzeby. Nie mam potrzeby być matką. Dziękuję. Pozdrawiam. Szok.
No to wiesz, co wydajesz.
No naprawdę. No słuchajcie, na przykład teraz mój mąż leży w szpitalu niestety znowu i przychodzę tam wiadomo do niego, no i panie salowe, ostatnio mnie babeczka opieprza, że tam siedzę na łóżku, zarazki do domu zaniosę. No pani, gdzie pani siedzi do domu, pani do dzieci zarazki zaniesie. Ja mówię, nie zaniosę do dzieci, bo nie mam dzieci. Szok. Druga to samo. Pani tutaj siedzi, może by pani do domu poszła, dzieci czekają. Nie czekają, proszę pani, przyszło z mężem się zobaczyć. Szok. No, naprawdę.
Ale wiecie, jak to się już bardzo, to się bardzo, bardzo zmieniło, Aniu, bo ja pamiętam jeszcze, nie wiem, no lata 90, jak ja tam miałam te 20 i kilka lat, to ja w ogóle nie miałam innego obrazu w głowie na życie, innego planu niż właśnie, że tam kiedyś trzeba będzie ten ślub i dzieci. A teraz i w ogóle ja praktycznie nie miałam żadnych znajomych, takich już starszych, którzy, to tam były chyba tylko dwie osoby, które nie miały dzieci, które nigdy nie wyszły za mąż, no bo się nie trafiło. Ale że na przykład było jakieś małżeństwo bez dzieci, takie świadome, bo nie chcą, to ja nie znałam w ogóle, bo nie mogli, ale że nie chcą, to nikogo nie znam, absolutnie. A teraz no, nawet tutaj ile was już jest, a ile ja poza tym znam osób, które po prostu nie chcą dzieci, albo maksymalnie jedno i to tam może kiedyś później. I w ogóle jest taka otwartość w głowie na to, że można mieć inny plan na życie. Ja przyznam szczerze, że ja no, jestem z mojego miasta, wyszłam i w ogóle nie miałam świadomości, że można mieć inny plan na życie w latach tam 80. czy 90. niż właśnie taki, jaki był wtedy. I tak mi się to super bardzo podoba, że teraz właśnie ty, Aniu, możesz takie coś powiedzieć. Wtedy nawet jakbyś tak pomyślała, to byś się nie odważyła tego powiedzieć i nawet może by ci w głowie nie zaświtała ta myśl, bo nie było takiej.
Ewentualnie jako nastolatka się mówiło, że nie chcę dzieci, dobra, dorośniesz, poczujesz ten plan i rozumiesz, nie?
Tak, przejdzie ci, nie? To na przykład jak ja słyszę od mojej córki takie zdanie, to ja mówię, no to super, bo ja nie chcę wnuków.
Ale to wiecie, to tak jak te rozmowy, no babcia jeszcze pracuje, to nie ma komu się wnukami zająć, a może na przykład babcia chce pracować, albo nie chce nawet wnukami się zajmować nie pracując, bo chce leżeć na plaży albo na kanapie i to jest jej sprawa, tak? Ale też jest defaultowo, musi każda
babcia... A często w filmach jest... też, że na przykład w ogóle jakaś komedia romantyczna, nie wiem, czy tam listy do M-trek i tak dalej, ale jak to ty masz mieć dziecko, nie tam na dziecko, nie wiem, 18, 17 czy na 20 lat, no jak ona ma być w ciąży, jak chce jeszcze dziecko urodzić, nie w wieku 40 lat, nie, na przykład ta potencjalna babcia, nie, to ona chce być matka, nie już babcią, nie. No ale potem się zdarzają takie sytuacje, miałam koleżankę w klasie w liceum, która urodziła dziecko, niespełna rok, potem jak jej się braciszek urodził, nie, więc to nie to była wygodna sytuacja, no bo jedna i druga była, ta miała małe dziecko, więc co mogły podwzajemnie podrzucać, nie, no bo tak musiały jedna, któraś tak musiała ten małe dziecko się zająć, czy zajmie się bratem, czy zajmie się wnukiem i synem, to już nie robiło różnicy, nie, no ale to są już teraz takie sytuacje.
Ja też mam, ja mam koleżankę z klasy, która została babcią, a potem została matką. Więc bywa. Ale ja tak mówię, tylko żeby po prostu nie programować już na to, że musi mieć te dzieci. Będzie chciała, to będzie miała, nie będzie, nie, to nie, a nie, że to tak musisz mieć, bo jesteś kobietą i masz rolę w życiu, nie w życiu. Każdy może to jak chce, nie? Już...
Widzicie, czyli jest nam lepiej jednak, chociaż trochę.
Jest.
Chciałam powiedzieć, wniosek mam formalny, że gadamy już 1,5 godziny, i bardzo mamy tutaj dzisiaj storytelling, a bardziej, a mniej o książce, więc wszystko do książki pasuje.
Tak, to prawda, ja też zauważyłam, bo mam ustawiony Zoom na 1,5 godziny i myślę sobie, ciekawe, czy utnie i nie ucięło na szczęście, ale nie chciałam też przerywać Wam rozmowy i o tym mówić, ale tak, no jeden z dłuższych klubów, o ile nie najdłuższy, jak z tych wszystkich dotychczasowych, także tak.
Też o tym powiedziałam. Anita, czy ty znalazłaś ten fragment, bo chciałaś przedtem powiedzieć?
Chciałam, wiesz co, bo tak, znalazłam, z tym, że już teraz je znowu zgubiłam, ale to jest takie trochę dwuznaczne, bo to polega na tym, że ona mówi, teraz już znowu zgubiłam to zdanie, ale to jest właśnie takie niejednoznaczne, czy ona chce dalej rozmawiać z Marisol, czy nie chce. Chyba teraz już nie znajdę. Napiszę na grupie.
Jasne, ja sobie też sama mogę poszukać, tylko na Kindle się strasznie ciężko szuka, nie? Na papierze łatwiej. Ale...
Tak, tak, bo to jest tak, że ona tam myśli, że ma wrażenie, że ucina, że ucięła, że jakoś odpowiedziała niezbyt grzecznie i potem się z tego wycofuje, bo właśnie nie chce jej zniechęcić i jakby stracić tej rozmowy. Więc to jest takie trochę dwuznaczne. Zaraz, jak znajdę to wpiszę, bo trochę szkoda czasu, żebyście siedziały, ja będę szukać...
Jasne, jasne.
Cytatu. To jest o tej powieści nigdy, nigdy, nigdy właśnie, nie wiem, czy wiecie, chcecie o tym powiedzieć, właśnie o zapowieść, która właśnie jest o Norweszce, która nie chce mieć dzieci, nie, już tam nie ma żadnych jakichś tam utrudnień, no to też trochę tutaj zrobiła, sobie, znaczy nie wiem, czy furorę, bo aż tak nie było tak głośno tej książce, ale faktycznie o tym właśnie o tej niechęci do dzieci, że to tak może być, że okej, okay, no to ja bardzo cieszę się, taka powieść powstała, to znaczy z jednej strony szkoda, że takie powieści muszą powstawać, żeby już świadomić, że to jest taki wybór, ale no powiem szczerze, że nawet pod koniec tej powieści miałam obawy, czy aby nie tworzą, że jednak ta bohaterka się złamie i będzie matką, nie? Bo już tak było, tak musiała zrezygnować z związku z tego powodu, bo jej partner bardzo chciał mieć dziecko. I tak do końca się bałam, jak się okaże, że ona jednak się złamie i będzie to dziecko, to ja tę książkę tak skrytykuję, że... Ale się nie złamała, więc...
Ale wiecie, to jest też trudne, bo cały czas przecież też lekarze nam mówią, tak, że zaraz będzie za późno, zastanów się, czy na pewno nie chcesz, tak, bo ci to ucieknie potem...
Tak, albo miej ciążę, żeby nie mieć raka na piersi, nie, raka jajnika, ale z kolei no, ciąża zwiększa ryzyko raka piersi, nie, więc tam jakoś czy tam na odwrót, więc nie wiadomo, co wybrać, nie?
W życiu się z tym nie spotkałam. W Niemczech zawsze było pierwsze pytanie, w jaki sposób się pani zabezpiecza, czy pani ten, jakich środków pani używa. A ja kiedyś coś tam wspomniałam o ciąży, a lekarz wiedział, że tam miałam problemy, ale to pani się jeszcze zastanowi, bo może lepiej jednak nie. Więc zupełnie na odwrót w Niemczech,
widzisz,
zupełnie.
W inną stronę. Znalazłam cytat, mogę wam przeczytać. Tam jest tak, że ona zaczyna płakać z Marisol, siedząc przy barze. Upiłam duży łyk wody, potem większy wina i znów otarłam twarz. W porządku? Zapytała ona. Nie, właściwie to nie, odparłam z uśmiechem, ale dam radę. Nie chciałam ci przeszkadzać. Mówiłam prawdę, pożałowałam jednak tych słów, gdy tylko padły, bo przestraszyłam się, że uzna je za sygnał, że nie chce, by do mnie mówiła. Dotykała mnie, patrzyła. Jestem Anna, dodałam, żeby nie odchodziła. Więc ona ma takie jednak mieszane uczucia. Te 241 strona, jakbyś chciała sobie do tego wrócić. to.
Mnie się wydaje, że to jest jedna właśnie z takich fajniejszych rzeczy tutaj, że jest pokazana taka właśnie uchwycona jest ta taka migotliwość tych naszych relacji, nie? Że w ciągu kilku minut rozmowy człowiek może przeżywać rozmaite odczucia, tak? Możesz chcieć i nie chcieć, może ktoś powie jedno słowo, które akurat do ciebie trafi i ty masz ochotę się wycofać, ale za chwileczkę zaraz wracasz, nie? Zresztą to samo jest w relacji z jej Anny i siostry jej, nie? Że ona to nie jest równa relacja, to nie jest jakaś linia prosta, która ma jedno czy dwa załamania. Ona ma ta amplituda jest bardzo taka zróżnicowana, nie? I to się dzieje między kobietami, nie? Te relacje, te związki, te więzi nie są takie proste i jednoznaczne, one są mega dynamiczne i myślę, że mężczyznom jest trudno za czymś takim nadążyć, a nam to przychodzi jakoś może łatwiej i naturalniej, stąd ta potrzeba właśnie dzielenia się i mówienia i tej bliskości, która no, nie jest jak taka czysta, spokojna tafla wody, tylko tam się dzieje, nie? Cały czas. I to spotkanie w barze właśnie trochę tak ładnie to pokazuje, tą taką migotliwość tej relacji.
Ale wiecie, to było tak, że... Tylko powiem tylko, że tam było tak, że mężczyźni chodzili polować, a kobiety siedziały wokół ogniska i gadały cały dzień, nie? I to właśnie zostało w nas z tamtych czasów, no. Po prostu.
Ale teraz się okazuje, że to tak wcale nie było. Okazuje się, że mnóstwo kobiet brało udział w polowaniach. To są najnowsze badania.
A widzisz, to nie wiedziałam. Czyli nie było tego, że ta historia mówiona przechodziła przez jakby usta kobiet, bo tak zawsze nas uczono, może mam przestarzałą wiedzę, że historia mówiona to zawsze kobiety opowiadały, a nie mężczyźni, ale okej, przyjmuję.
Ale była też instytucja gawędziarza, który chodził, opowiadał. To był przeważnie mężczyzna, nie?
Tak, bo on no to prawda.
Ale mi się jeszcze też przypomniało teraz, to, jak ty to, Sylwia, mówiłaś, że sobie myślałam, że ona, ta Anna miała też w sobie taką sporą, może nie sporą, ale miała jakąś dozę takiego zdrowego egoizmu. Na przykład jak ona była, nie że bombardowana, ale ta mama i siostra wysyła jej SMS-y w tych różnych trudnych momentach, ona nie chciała z nimi rozmawiać i ona te SMS-y nie odpowiadała. I ja sobie wtedy myślałam, jakby moja mama wysyłała, no siostry nie mam, pewnie bym miała takie poczucie, że trzeba odpowiedzieć, bo ona czeka, ona się tam martwi, muszę jej dać znak, że wszystko okej, albo przynajmniej mąż, albo ktoś. A ona tutaj potrafiła się tak oddzielić, że chcę być teraz sama i nie muszę.
Myślałam o tym samym myślałam, że to właśnie tak zaskoczyło mnie to i tak z podziwem, nie? Też bym tak chciała umieć.
No fajnie, słuchajcie, ale dyskusja świetna i zobaczcie ile tematów, ile porównań i jak weszłyśmy fajnie w tę książkę. Myślę, że no, takie książki warto właśnie wydawać i móc potem o nich rozmawiać. To jest coś, co uwielbiam robić. Także bardzo Wam dziękuję jak zwykle za obecność i zaraz wyłączę nagrywanie i porozmawiamy o tym, co będziemy czytać w następnym miesiącu, ale ponieważ nadal trwa sezon wakacyjny, to teraz o jakiejś wesołej książce trzeba myśleć, tak Sylwia? Także pomyślmy o tym. Zaraz się wyłączamy. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie i rozłączam i zaraz wracamy. Dziękuję Wam wszystkim.